organizatorzy chyba jednak widzą to, co chcą widzieć. Tam było takie stwierdzenie, że te protesty przeciwko podpisaniu akta są największym od lat zbiorowym wystąpieniem w Polsce. No, są większe. Na naszych oczach się rozgrywają te, które dotyczą na przykład tej telewizji Trwam. No, to jednak to są większe tysiące uczestników niż ci młodzi, którzy wtedy przeciwko podpisaniu akta wystąpili. Natomiast na pewno jest wśród również badaczy, ale obserwatorów życia publicznego takie dążenie do tego, żeby taki wyścig o to, kto pierwszy zidentyfikuje pokolenie, kto pierwszy zobaczy nowe zjawisko, zatem one się mnożą pod różnymi nazwami, prawda? Yupi, MTV, JP2, teraz można by to, co na co patrzymy, prawda, nazwać, już nawet nazwa zręczna byłaby antyakta, prawda? Pokolenie antyakta, ale zdaje się, że tak jak to zdefiniował Karl Mannheim, no to jednak daleko temu, do temu, co, na co patrzymy. Do pokolenia. Natomiast ciekawe jest to, że symptomy niepokoju młodzieży pochodzą z całego świata, bo to są te właśnie rewolucje arabskie, ci oburzeni, prawda, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w tych krajach, które pan przewodniczący wymienił, prawda, i one mają takie mniej groteskowe wyrazy niż ta bednarska, prawda, która wystąpiła w Polsce, ta szkoła z bednarskiej, która wystąpiła w Polsce jako oburzeni, prawda. Są takie powody rzeczywiście, żeby patrzeć z zainteresowaniem na to, co się dzieje. I teraz tak, dlaczego są powody, żeby zestawiać w jedną serię te akty niezadowolenia młodych ludzi? Na przykład porównywanie sytuacji polskiej młodzieży hiszpańskiej, no to pokazuje, że jak tak zestawimy dane, to są dane zbierane przez rozmaite agendy europejskie dotyczące tego, jak duża część młodych ludzi pracuje na tak zwane umowy krótkoterminowe. Krótkoterminowe. To się okazuje, to są dane, które profesor Szafraniec z jakiegoś raportu europejskiego przywołała. To się okaże, że na samej górze, takim krajem, gdzie tych umów jest najwięcej, to jest Hiszpania, zaraz poniżej Polska, tam gdzieś troszkę niżej jest Słowenia i później nisko następuje średnia europejska. Prawda? Więc to są takie społeczeństwa, te trzy. Polska, Hiszpania, Słowenia, gdzie z tej możliwości uelastycznienia rynku pracy skorzystano najbardziej skwapliwie. Prawda? No ale proszę zobaczyć, w jakiej złej sytuacji to młodych ludzi stawia, prawda? No te rewolucje arabskie, no to też widać, że tam są zawiedzione nadzieje, jakieś były inwestycje pewno wykształceni, te inwestycje, te obietnice dobrobytu się rozpadły. Także no i jest potencjał dla buntu. I teraz my szybko wróćmy do Polski. No co w tych badaniach polskich możemy powiedzieć o tym potencjale buntu? No, proszę Państwa, tak, wyniki takie systematycznie robione przez CBOS pokazują, że zainteresowanie polityką spada. Spada. Pamiętam na początku 90. taką serię reprintów z różnych krajów dostałem i tam badacze pokazywali, że młodzież, na której karkach właściwie te rewolucje rozmaite, aksamitne i inne zostały zrobione, czuje się porzucona, czuje się odsunięta, prawda? Znaczy ekipa się zmieniła, młodzież jakby do życia politycznego nie weszła, prawda? No i później była seria badań w Polsce, która pokazywała, że młodzież do rynku to owszem twarzą, ale do demokracji to bokiem, czasami plecami, więc to, co pokazują dane CBOS, to widać, że coraz bardziej plecami. Znaczy, że jak zapytamy, jakie jest twoje zainteresowanie sprawami politycznymi, to takiego tego entuzjazmu jest widać coraz mniej. Jeśli idzie o takie ulokowanie Polaków na tle świata, jest badanie z 2009 roku, którego w Polsce byłem koordynatorem, badanie International Civic and Citizenship Education Study, no to jesteśmy w środku światowego peletonu, takiego 38-elementowego peletonu, jesteśmy w środku. Natomiast ruch jest taki, że polska młodzież, akurat nastolatki, prawda, taka młodsza młodzież, no to od polityki coraz bardziej z dystansem. Polska młodzież w takich porównaniach międzynarodowych, to jest no właśnie ciągle tam te 15-latki, jeśli idzie o zaufanie do instytucji państwa, na dole peletonu, na dole stawki, w 38-elementowym peletonie. Polska młodzież straciła, czy to widać w ciągu 10 lat od roku 1999, takie poczucie, które było dla niej charakterystyczne jeszcze właśnie w tym roku 99, prawda, że kupą mości panowie, prawda, jak się zbierze dwóch, trzech, no to więcej zrobi niż, więcej osiągnie na przykład w szkole niż dwóch, prawda, zbierze się pięć, to więcej osiągnie niż trzech razem działających. I wtedy byliśmy na czwartym miejscu, teraz jesteśmy w środku peletonu, prawda? Widać takie poczucie sprawstwa polskiej młodzieży się kruszy. Natomiast dlaczego myślę, że nie będzie odpowiedzi na wyzwanie zróbmy coś, prawda, zanim zaczniemy żreć kamienie? Dlaczego nie będzie no właśnie tej mobilizacji, tej wspólnej akcji? No bo uważam tak, no ten zmywak w Londynie ciągle jest wentylem bezpieczeństwa, prawda? To jest ciągle taka sytuacja, że jest jeszcze gdzie uciekać. Drugi powód to jest taki, o którym myślę, no że no jest ten kapitał społeczny, wprawdzie on jest ciemny, który nakazuje rodzinom polskim ciągle wypełniać te funkcje allokacyjne, lokowania swojego potomstwa gdzieś, prawda, jakiegoś załatwiania pracy, tak, albo przynajmniej przechowania tego młodego człowieka, który, prawda, bardziej albo mniej żwawo tej pracy szuka. Również dlatego tego wybuchu nie przewiduję, no bo to jest jednak no, takie społeczeństwo ciągle syte. Jak się ogląda wyniki badań młodzieży, to widać, że są dwa typy społeczeństw, tak? I dwa typy nastolatków. Jedni są ignorantami politycznymi, ale mają entuzjazm do polityki. I to są społeczeństwa Tajlandii, Indonezji, Gwatemali, Paragwaju, prawda? Oni na skalach wiedzy wypadają bardzo źle. I są drugie społeczeństwa, to jest społeczeństwo Danii, Finlandii, prawda? Które są, jeśli idzie o kwestie polityczne, po co demokrację, po co związki zawodowe, po co ONZ, to oni są świetni, prawda? Bardzo blisko tej grupy jest również młodzież polska, ale oni po prostu woli do działania nie mają. Oni są bardzo nisko na takich skalach aktywności, wszelkiej aktywności na rzecz dobra wspólnego. No, polska młodzież to w tym ostatnio się jakoś tak ładnie wykazała, bo oni są, można powiedzieć, od polityki nieźli, prawda? Można powiedzieć, są eksperci w skali światowej od spraw publicznych, spraw politycznych, a jednak ten wysiłek polskiej szkoły sprawił, że jakoś zaczęła działania takie tam, jak nie wiem, pograbić park na rynku miasteczka, prawda? No, nie wiem, przynieść mleko staruszce. Tuż nie są tak źli, jak byli w roku 99, prawda? No, ale to jest argument, prawda? To ciągle nie jest społeczeństwo, które jest przyciśnięte i ta młodzież, która jest przyciśnięta do ściany. Natomiast jeszcze dlaczego są powody do niepokoju z udziałem młodzieży? No bo tak jak mówi Senet, to jest koniec Złotego Wieku. Znaczy skończyły się takie społeczeństwa, które czują bezpieczeństwo socjalne. Można powiedzieć, no, że do lat 50. ubiegłego stulecia to po prostu praca, etat, to było wielkie dobro. Ja pod wrażeniem lektur jestem pamiętników Sokratesa Starynkiewicza, tak? Tego naszego wielkiego prezydenta Warszawy, który osoba bardzo uczciwa, ale jeżeli kogoś o coś prosił, jeżeli tam widać w pamiętniku jakiś nepotyzm, to starał się dla swoich dzieci pracę załatwić, prawda? No więc można powiedzieć tak, że w drugiej połowie XX wieku to w Europie ten ból jakby rodzicom, ale i młodym odpadł, prawda? A teraz wrócił, prawda? Czyli pewien czas, który był wyjątkowy w historii chyba ludzkości, po prostu się skończył. Teraz, jaki jest inny powód, no, żeby oczekiwać czegoś takiego, takich jakichś tam niepokojów? No bo rzeczywiście, tak jak już powiedziano, mają środki do krótkotrwałego mobilizowania się, takiego prędkiego i skutecznego, czyli mają te komórki, mają internet, no jakby narzędzia są. Natomiast dlaczego nie przewiduje powrotu do tradycyjnej polityki? No bo wiadomo, politycy mobilizują swoje elektoraty. Natomiast to, jak są mobilizowani młodzi ludzie w Polsce, no to też jest takie dosyć, trzeba powiedzieć, no groteskowe, prawda? No, jeśli mobilizować, to nie z takimi hasłami, prawda, że wolna marihuana, prawda, albo wolne związki partnerskie, prawda, albo takimi hasłami zapomnijmy, że jesteśmy Polakami, tylko raczej należałoby mobilizować z takim hasłem, prawda, praca, miejsca pracy dla młodych. Ale akurat jakoś tego u polityków nie widać. W związku z tym, proszę Państwa, no Ja jestem sceptyczny. No, z tych iskier to pożaru nie będzie. To jest moje zdanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Mikołaj Rakusa-Suszczewski, bardzo proszę.
Dziękuję. Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie, dziękuję organizatorom za zaproszenie. W swoim imieniu i w imieniu grupy, którą reprezentuję, a reprezentuję Zespół Analizy Ruchów Społecznych, fundację właściwie od niedawna Zespołu Analizy Ruchów Społecznych, która zaangażowała się dosyć aktywnie w badania ruchu protestu przeciw porozumieniom ACTA i o tym dzisiaj chciałbym Państwu dwa słowa powiedzieć, przedstawić, no może wyniki to za dużo powiedziane, ale w każdym razie wstępne refleksje związane z tym badaniem. Przeprowadziliśmy szereg wywiadów i można powiedzieć, prowadzimy w ogóle badanie w stylu interwencji socjologicznej à la Turenne, jak to się nazywa ładnie w języku metod socjologicznych. Przed nami kolejne interwencje, kolejne spotkania i kolejne jakby próby weryfikacji różnych hipotez. Cały czas właściwie jesteśmy w trakcie zmian. Chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na ten temat i potraktować te uwagi jako punkt wyjścia być może w refleksji trochę bardziej rozległej czy pogłębionej, szerszej w każdym razie refleksji dotyczącej natury ruchów społecznych, bo ostatecznie trochę w tą stronę to ma zmierzać. Od razu chciałbym zasygnalizować, że nasze opinie na temat, to będzie może nieprofesjonalne, jednak nasze opinie w trakcie badania cały czas się zmieniają, co jest w pewnym sensie w naturze również tej specyficznej metody badania, jaką jest interwencja socjologiczna. Więc chciałbym podzielić ten krótki wykład na takie dwie części, na początkową fazę i tą późniejszą fazę. Więc w początkowej fazie, kiedy badaliśmy naszych liderów, badaliśmy liderów ruchu protestu wobec ACTA, zwróciliśmy uwagę na taką dosyć zasadniczą rzecz, a mianowicie nie odnajdywaliśmy cech typowych dla ludzi młodych. Takich cech jak niecierpliwość, jak gorączka, jak gwałtowność, jak skłonność do ryzyka czy bezkompromisowość. Nie da się ukryć jednocześnie, że był to protest ludzi młodych. Czy to ma znaczenie? W moim odczuciu, w naszym odczuciu tak. Nasi rozmówcy właściwie zadziwiająco dużo wykazywali roztropności i dystansu. Te cechy, prawdę mówiąc, uderzały mnie dużo bardziej niż jakieś podniecenie, ekscytacja czy wyrażanie swojej dezaprobaty, goryczy itd. dla postawy rządu. W związku z tym, no, musimy zmartwić pokolenie 40+. Ta młodzież nie jest radykalna. Ta młodzież nie jest radykalna. To trochę ad vocem tego, co pan profesor był uprzejmy powiedzieć. Dlaczego pokolenie 40+? Bo najbardziej tym protestem interesuje się pokolenie 40+, na co wskazują nasze badania ilościowe, ponieważ równolegle przeprowadziliśmy sondaż, który przynosi takie dosyć interesujące uwagi. Protest wzbudza zainteresowanie przede wszystkim wśród nas. Rzeczą bardzo uderzającą, o której chciałbym powiedzieć, wydaje mi się nie bez znaczenia, w trakcie tych rozmów z liderami ruchu protestu przeciwko porozumieniom ACTA była, proszę Państwa, troska o autoprezentację. Była troska o autoprezentację, zabiegi o to, żeby pokazać się we właściwym świetle, ale też o to, żeby ta autoprezentacja była właściwie odczytana. Można powiedzieć, że ten kontrolowany narcyzm, ten kontrolowany narcyzm odczytywałem mniej jako cechę pokoleniową, a bardziej jako przejaw świadomości pewnych reguł gry i charakteru dyskursu publicznego. Odniosłem wrażenie, że liderzy protestów chcieli w pewnym sensie zapozować na osoby racjonalne, ponieważ byli przekonani, że tak jest pod każdym względem bezpieczniej i w pewnym sensie tak należy grać. Być może to właśnie tłumaczy, dlaczego momentami nasi aktawiści, bo takich między sobą nazywamy, zachowywali się nawet w stosunku do nas w sposób zadziwiająco podejrzliwy. I kilkakrotnie dali nam odczuć, jak bardzo potrafią być nieufni. Na przykład z ogromnym niepokojem przyjęli informację, że będą pokazani w filmie, Fundacji Batorego, a już na zupełną ironię zakrawa, że upominali się o prawa autorskie, by nie stracić zaufania, musieliśmy poprosić organizatorów o wycofanie filmu z programu konferencji, za co chciałem w tym miejscu bardzo Państwa serdecznie przeprosić, ale takie są niestety reguły gry. My jesteśmy cały czas w trakcie badania i nie możemy sobie pozwolić na ryzyko. Nie spodziewaliśmy się takiej reakcji. No, niemniej wydaje mi się, że ona jest bardzo wymowna i taka ciekawa i w pewnym sensie świadcząc, potwierdzająca to, co powiedziałem wcześniej. W tym sensie hasło aktawistów, na które proponowałbym, żeby zwrócić większą uwagę, a mianowicie hasło No Logo, podobnie zresztą jak samą maskę Fawkesa, można odczytać jako przejaw racjonalności, ale też do pewnego stopnia wyraz asekuranctwa. Chociaż gdzie indziej oba te symbole niosły zwykle przekaz buntu, nonkonformizmu i bezkompromisowości, w Polsce wyrażały one postulat raczej racjonalnego dążenia do celu przy jak najmniejszych kosztach. Przy jak najmniejszych kosztach moralnych, przy jak najmniejszych kosztach autowizerunkowych. No, przepraszam, tutaj tak, jak to się mówi kolokwialnie, polecę po teorii socjologicznej. Używając języka teorii socjologicznej można zaryzykować wręcz takie stwierdzenie, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju problemu pasażera na gapę, a więc z racjonalnymi podmiotami, którzy coś chcą osiągnąć, chcą skorzystać z jakiejś sytuacji, ale przy tym nie chcą ponosić moralnych i ekonomicznych konsekwencji swoich wyborów. Chcą natomiast być niewidoczni. Chcą natomiast być niewidoczni. Co ciekawe, też warto na to zwrócić uwagę, my na to zwróciliśmy w każdym razie uwagę, nie formułowali swoich postulatów w terminach obrony własnych interesów, co byłoby racjonalne, ale w obronie własnych, bardzo ogólnych praw, na przykład prawa do wolności. W tym jednak przypadku prawo do wolności bezpośrednio przekłada się na kategorię szeroko rozumianego interesu. Pytanie więc brzmi, dlaczego młodzi ludzie bardziej eksponują wolność niż interes? Odpowiedzi jest oczywiście kilka. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście chyba są skoncentrowani na swoim wizerunku, to znaczy chcą być postrzegani jako rozsądni i bezinteresowni. Po drugie, być może czują, że uwypuklanie własnego interesu jest źle postrzegane w Polsce. Przyznacie Państwo, że gdyby mówili o swoim interesie, spotkałby ich podobny los co związki zawodowe. Po trzecie, i sądzę, że konkluzja ta mówi coś więcej o ruchach społecznych w ogóle, eksponują kwestię wolności, ponieważ przyswoili sobie logikę praw człowieka, a prawa człowieka doskonale bronią ich interesów w tym przypadku. I jeżeli mogę się pokusić o taką odrobinkę bardziej ogólną refleksję, to sądzę, że nowe ruchy społeczne w zdecydowanej większości podzielają liberalno-demokratyczne status quo i oznacza to w moim odczuciu, że po raz pierwszy ruchy społeczne wyrażają mainstream filozoficzno-polityczny, angażując się w obronę praw człowieka wszystkich generacji. To jest, wydaje mi się, dosyć ciekawa i chyba bezprecedensowa sytuacja, która ma zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Z jednej strony ruchy społeczne same włączają się w szeroko rozumianą racjonalizację życia politycznego i ACTA jest tego przykładem. Bardziej w związku z tym recenzują działalność polityków niż protestują przeciwko niej. Przyczyniają się tym samym do wzmacniania, jeśli tak można powiedzieć, sfery etyczności pojmowanej jako pewien kanon wartości i praktyk w polityce. Z drugiej jednak strony tracą ów kontrkulturowy i krytyczny potencjał, który wzbudzał kiedyś lęk, niczym owa wzbierająca fala z metafory Alana Turena. coś, czego oczekują nadal od młodych ludzi 40-latkowie. Chcieliby zobaczyć ten radykalny bunt. Jak powiedziałem wcześniej, działanie naszych aktywistów było w zadziwiający sposób racjonalne i w gruncie rzeczy nastawione na określony cel. Zasygnalizować problem, wywołać debatę publiczną, powstrzymać ratyfikację porozumienia ACTA. W toku badania pojawiła się bardzo ciekawa sytuacja, kiedy, proszę Państwa, ten cel aktywiści zaczęli wyrażać w kategoriach pożytku publicznego. To znaczy pojawił się problem związków ACTA z szerszym kontekstem własności intelektualnej, praw autorskich i dosyć amatorsko, ale szczerze mówiąc, ale szczerze formułowanych problemów innych grup zawodowych i branż, producentów leków, części samochodowych itd., itd. Czyli krótko mówiąc, aktywiści zaczęli się przeistaczać w pewnym sensie z obrońców wolności i własnego interesu w obrońców sprawiedliwości społecznej. Szczerze mówiąc, obrońców sprawiedliwości społecznej, szczerze mówiąc, w rzeczników mobilizacji społecznej, który przypomina, czym jest demokracja i nieodzowne dla niej mechanizmy działania. I w tym momencie to sformułowanie no logo, a więc nie afiszowanie się ze swoimi poglądami, nabrało innego, nabrało również dla nas innego znaczenia. Aktywiści występowali w imię konkretnego celu, ale też w imię wyższych zasad, dokonując pewnego rodzaju, przepraszam, może to jest przesadne, ale pewnego rodzaju mimo wszystko poświęcenia, dokonując aktu poświęcenia, ponieważ poświęcali swoją przynależność, poświęcali swoją tożsamość polityczną i wartości. Akt no logo zaczął umacniać w nich poczucie konieczności celowego samoograniczenia po to, żeby osiągnąć jakiś cel. Używam celowo tego sformułowania, ponieważ ono w historii badania ruchów społecznych już raz w Polsce padło. Jadwiga Staniszkis i Alan Turen stosowali pojęcie samoograniczającego się ruchu w odniesieniu do Solidarności. I to jest bardzo ciekawy, republikański moment, w którym doświadczenie protestu i wspólnego działania zaczęły przeobrażać się w inną, bogatszą formę obywatelstwa. Czy ta zmiana będzie miała charakter trwały? Chciałbym w to wierzyć, ale mam poważne wątpliwości. Na pewno ugruntuje poczucie, że mobilizacja społeczna nadal ma znaczenie. Jednocześnie sądzę, że z chwilą, kiedy zaczną ujawniać się te indywidualne logosy, wspólne działanie i euforia osłabną, a może nawet dojdzie do animozji. I kończąc, jeśli można, jeszcze minutę dosłownie.
Ale nie więcej.
Nie więcej. Myślę, że jeżeli chodzi o ruch ACTA, można ten ruch sklasyfikować w kategoriach ruchu kulturowego. Ruchu kulturowego według definicji Alana Turena. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nasi działacze są skoncentrowani znacznie bardziej na sobie niż na swoim przeciwniku. O czym świadczy ten nacisk na autoprezentację i pewnego rodzaju narcyzm, który wyczuwaliśmy. Po drugie, oni afirmują siebie, ale ta afirmacja siebie bardziej służy zwiększaniu zdolności wzajemnego rozumienia, komunikacji i działania niż cokolwiek innego. To świadczyłoby o pewnym racjonalizmie. W końcu świadomość odmienności swych uczestników jest również cechą tych ludzi. Wyraża się to w postulacie no logo. I w końcu to nie jest już quasi-militarna mobilizacja przeciwko wrogom klasowym. Pytaliśmy ich o przeciwników, pytaliśmy o lobby korporacyjne, pytaliśmy o Amerykę. Nic z tego. Badani przez nas aktywiści skoncentrowani byli na swoich interesach, prawach, o czym świadczy nacisk na problem wolności i problem demokracji. Jaki to jest model kulturowy? Według mnie ruch anty-ACTA to kolejny mainstreamowy ruch kulturowy wyrastający z ducha praw człowieka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, Tomasz Lendak.
Tak, dzień dobry Państwu. Ja też na temat buntu mam bardzo podobne zdanie jak moi przedmówcy, to znaczy uważam, że bunt owszem zdarzy się pośród młodych, ale dopiero w momencie, kiedy w efekcie kryzysu ekonomicznego zbiednieją ich rodzice, a nie oni sami, to znaczy cały czas transfery międzygeneracyjne załatwiają sprawę, nie tylko to, a możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii na zmywak, ale też to po prostu, że w klasie średniej w Polsce to rodzice decydują o tym, że do 30 któregoś roku życia młodzi mogą spokojnie swój byt zabezpieczać za pomocą pieniędzy, które nie płyną z ich pracy. A do tego może zaraz dojdę. Aha, zanim cokolwiek powiem, to od razu powiem, że wszelkie zdania, które tutaj padną, nie są wartościujące. W tym sensie, że nie będę oceniał ludzi młodych, nie będę oceniał ludzi dorosłych. Niech Państwo sami tego rodzaju etyczne czy moralizatorskie może wnioski wyciągną z tego, co mam zamiar powiedzieć. Jakieś pół roku temu tutaj właśnie w Fundacji Batorego powiedziałem, że bardzo trudno cokolwiek powiedzieć o ludziach młodych zbiorczo, ponieważ są oni efektem rozmaitych oddziaływań socjalizacyjnych w bardzo wielu środowiskach swoistych, mówiąc językiem fachowym, a mówiąc po ludzku, po prostu jeden typ edukacji modernistycznej dzisiaj ze względu na bardzo różne okoliczności został zastąpiony przez szereg różnych typów socjalizacji w różnych przekazach medialnych i środowiskowych i teraz mamy do czynienia z ludźmi młodymi jako takim konglomeratem czy federacją rozmaitych grupek nanokultur i tak dalej, i tak dalej. Zatem z trudnością coś mówi się o nich w taki sposób bardzo zbiorczy, ale różnią się na pewno od swoich rodziców. I tutaj pewną rzecz warto powiedzieć. Mianowicie, o ile obserwujemy dzisiaj, jest według socjologów rodziny jest 6 wymiarów solidarności tak zwanej międzygeneracyjnej czy międzypokoleniowej, czyli tego wsparcia, które jest udzielane przez różne strony, różne pokolenia w rodzinie. I teraz pomiędzy młodymi, a między dziećmi a dorosłymi, czyli nastoletnimi na przykład dziećmi, a ich rodzicami mamy do czynienia z solidarnością emocjonalną, to znaczy pełnym wsparciem emocjonalnym. Mamy do czynienia z solidarnością ekonomiczną, zwłaszcza w Polsce, czyli taką funkcjonalną. Mamy strukturalną, bo oni mieszkają właściwie do 35 roku życia, zwłaszcza mężczyźni ze swoimi rodzicami coraz częściej, a więc przebywają w jednym środowisku, na jednym terytorium. Jest to taka solidarność asocjacyjna. No już nie będę Państwa męczył, w każdym razie jednej nie ma. Nie ma aksjologicznej. I tym się to różni od poprzednich form solidarności, które były na przykład w Polsce czy w krajach zachodnich, że młodsi od starszych czy rodzice od dzieci różnią się tym, że są utopieni w zupełnie innych stylach życia, kompletnie mają inne światopoglądy, co jest też związane z użytkowaniem i wrośnięciem oczywiście w nowe technologie rozmaite informacyjne. Ja proponuję taką nazwę solidarności tolerancyjnej, no bo siedzi oto w domu dziecię, które jest bardzo dalekie pod względem światopoglądu, użytkowania technologii, w związku z tym również zakorzenienia w świecie, a jednocześnie lubimy bardzo to nasze dziecko, dostarczamy mu rozmaitych zasobów i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy taką oto właśnie sytuację solidarności tolerancyjnej. A więc mamy bunt łagodzony transferami międzygeneracyjnymi przy absolutnej tolerancji dla rozmaitych właśnie innych form, innych sposobów życia ludzi młodych. Dlatego nie mamy buntu ekonomicznego. Dlaczego młodzi się nie buntują? To było pytanie jakiś czas temu przeciwko bardzo niskim płacom, przeciwko temu, że 60% nie ma szans na etat bardzo porządny. Ano dlatego, że po prostu dodatkową część zasobów zaspokajają rodzice, przynajmniej w klasie średniej. Natomiast dlaczego powstał bunt przy okazji akta? No dlatego właśnie, że tutaj zaczęli dorośli za sprawą agent politycznych grzebać w czymś, co jest niezwykle istotne dla tej kategorii ludzi, to znaczy właśnie spraw związanych z siecią, z nowymi technologiami, z tak zwaną wolnością. I teraz czym się różnią? Bardzo króciutko, jeśli Państwo pozwolą. No, wieloma rzeczami. Dobra kultury, co Państwo już pewnie świetnie wiedzą, to jest taki plaster, czy dobra kultury dostępne w sieci jednak za darmo, to jest taki plaster właśnie na ich nieuprzywilejowaną pozycję też ekonomiczną, na niskie zarobki, na jakieś fatalne stosunki w pracy, na wyścig szczurów w szkole czy na studiach. Grzebanie w tym zawsze będzie oznaczać jakiś problem, tak jak grzebano w tym na poziomie właśnie układu akta. Przybywają czy funkcjonują w czasie takim rozfragmentaryzowanym czy rozkawałkowanym, zupełnie inaczej niż ich rodzice. Sami właściwie nie wiedzą, jaki wyzysk czasu ich dotyka. Młodzi ludzie nie zdają sobie generalnie z tego sprawy, że czas jest pewnym zasobem, który jest wykorzystywany chociażby przez korporacje, przez inne agendy. Trochę tak jest, że sieć decyduje o tym, że notorycznie muszą walczyć o uwagę w tej sieci. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki tekst Piotra Czerskiego, który ma notabene lat 31, co jest ważne, przedrukowywany przez Politykę, ale mogą go Państwo znaleźć w sieci. Szkoda, że nie Malka Tarkowskiego, który zamieścił na swoim blogu link do tego tekstu. I Czerski zauważa oczywiście, że młodzi funkcjonują w sieci, przez co absolutnie zmieniły się ich hierarchie, na przykład zmieniły się też ich podejście do autorytetów. Ale te negocjacje w sieci bez przerwy decydują o notorycznej walce o uwagę. To znaczy decyduje to o tym, że młodzi ludzie muszą bez przerwy prezentować siebie jakąś fasadę, ten właśnie wizerunek jest dla nich niezwykle istotny, ekstremalnie istotny. Czasem zupełnie pusty wizerunek, w efekcie czego powstaje coś, co sobie nazywam wyjątkową niewyjątkowością. Rezultatem jest to, że wszystkim młodym wydaje się, czy większości, że są niezwykle wyjątkowi, przy czym są niewyjątkowi. Teraz dlaczego? Dlatego, że nie da rady robić codziennie miliona rzeczy niewyjątkowych. Jeśli Państwo zajrzą na tapety facebookowe czy w jakieś inne miejsca, które gromadzą potencjały intelektualne i energię ludzi młodych, to wszyscy robią podejrzanie podobne rzeczy, a przekonani są o swojej jakiejś niezwykle rozbudowanej osobowości. To jest pewien kłopot, który mają. To się bierze z czegoś, co można było nazwać networkingiem konkurencyjnym. Znaczy sieciują cały czas oczywiście w tej sieci komunikują się, jednak to jest cały czas nasilona konkurencja, tak mi się wydaje. Dwie sprzeczne rzeczy połączone razem. Są też nieco inni, jeśli chodzi o konsumpcję od swoich rodziców. To znaczy zaczyna tutaj być widoczny konsumpcjonizm relacjogenny. To znaczy nie chodzi mi o to, żeby gadżety, które mają czy które posiadają, windowały ich w strukturze społecznej. Jak to się dzieje w wypadku pokolenia 40+. To znaczy jeżeli ja kupię samochód, to nie po to generalnie, żebym nim jeździł, tylko żebym pokazał, że jestem lepiej sytuowany niż sąsiad. W przypadku ludzi młodych, na przykład 17-letnich, oczywiście to jest ważne. Marka też jest ważna. Ale ważne jest też to, co ja z tym gadżetem robię w przestrzeni sieciowej, w przestrzeni społecznej. Jak ja się nim linkuję do innych ludzi. Co ja mogę zrobić z innymi ludźmi za pomocą tego właśnie gadżetu. Dodałbym jeszcze, że przy okazji właśnie tego networkingu konkurencyjnego mamy innego rodzaju psychozy i tu nawet powiedziałbym, że narcystyczne zaburzenie osobowości na poziomie młodego pokolenia występuje. Mamy zamiast, nie wiem, czegoś, co było widać jeszcze w latach 80. w American Psycho, mamy psychozę likingu. Trzeba się podobać, trzeba być kochanym. Muszę wymusić na innych linkowanie do moich stron czy do moich wypowiedzi. No jest to terror pewien, w którym młodzi ludzie żyją. Musimy pamiętać o tym, że ten terror wymusza pewne zachowania. Być może one są widoczne przy okazji ruchu ACTA. Budują do tego tak zwaną nienormalną biografię. Nienormalną, nie że są nienormalni, tylko nienormalną w sensie socjologicznym. Normalna biografia w sensie socjologicznym to była taka, że budowaliśmy swoją tożsamość czy osobowość w oparciu o różne zasoby czy dobra, na przykład wartości generowane w rodzinie, a potem za sprawą tak zwanego statusu osiągnięciowego, czyli tego, co w życiu zrobimy, mogliśmy zmieniać trochę naszą tożsamość. Natomiast młodzi ludzie biorą klocki tożsamościowe z różnych miejsc. Przypomina mi się tutaj badanie Mirka Filiciaka i zespołu, którym młodzi ludzie właśnie na 100, 16, 17-letni, kiedy pytano ich o ich osobowość, kim są, to wskazywali, że to jest profil na Last.fm pokazuje ich osobowość świetnie, albo no inaczej, układają po prostu swoją biografię czy swoją tożsamość z rozmaitych klocków, bardzo różnych, przez co są funkcjonalnymi hybrydami. Funkcjonalnymi w tym sensie, że nie boli ich to, że są hybrydami. Tutaj Państwo słyszeli, że jednocześnie są za wolnością w sieci i przeciwko prawom autorskim w amerykańskim rozumieniu, a z drugiej strony nie pozwalają pokazywać filmu o sobie, ponieważ prawa autorskie się kłaniają. To jest właśnie funkcjonalna hybryda. Młody człowiek może być jednocześnie homofobiczny i antyklerykalny w jednej osobie. Wydawałoby się, że to wszystko idzie w jednym pakiecie dla osób 40+. Dla młodego człowieka absolutnie nie. Oni rozbijają pakiety i są po prostu hybrydami pewnego typu. I jeszcze to dobiję może właśnie o tej facebookowej maszynerii autopromocyjnej. Być może Alek dopowie jakieś zdania na ten temat. Otóż ta maszyneria autopromocyjna decyduje o socjalizowaniu do autoobsesyjności. Oni są właśnie autoobsesyjni, trochę przejęci sobą wielce, ale niekoniecznie, jak Państwu już powiedziałem, jest czym, czy nieszczególnie jest czym, co jest wynikiem pewnych, przynajmniej dla mnie, socjologa, środowiskowych uwarunkowań, a nie ich jakichś deficytów, na przykład kształtu też edukacji, którą im fundujemy w tym momencie. Mam jeszcze kilka zdań, jeśli Państwo pozwolą, dotyczących tej polityczności czy niepolityczności. Znaczy na przykładzie młodych i tego, co się dzieje w ramach ich aktywności politycznej, świetnie widać, jak dawne monolity, to znaczy społeczeństwo, naród, ulegają dekompozycji wraz z siecią, kiedy się powraca właśnie do mikrowspólnot, do nanokultur. Już nie ma subkultur, tylko są absolutnie mikrosubkultury, w których młodzi ludzie się zrzeszają i też niezależne od jakiejkolwiek terytorialności. No, mamy do czynienia z czymś, co można by było nazwać anarchizacją taką neoplemienną. Powstają w obrębie sieci rozmaite marchie absolutystyczne zarządzane przez rozmaitych kacyków. Młodzi ludzie się w nich świetnie orientują, się do nich w pewnym sensie zapisują. Społeczeństwa całe czy narody stają się takimi tworami niestabilnymi. Bardzo niestabilnymi, bo zanika coś, co można by było nazwać taką drobną dawką hipokryzji. Kiedyś, jak państwo wyrażali jakieś opinie, to trzeba, to nie można było jechać po bandzie, wyrażając te opinie, tylko trzeba było się liczyć ze zdaniem innych subkultur, czy innych ludzi, innych kategorii społecznych. Dzisiaj w ramach blogu mogą państwo dowolną rzecz powiedzieć, nie licząc się specjalnie z tym, jak to będzie odebrane przez inne kategorie funkcjonujące w społeczeństwie. To decyduje o narastaniu pewnego chaosu. Ja mam takie wrażenie, że młodzi to wiedzą, albo przynajmniej to czują, że tak się dzieje. Stąd ich wybory polityczne, jeżeli już w ogóle na wybory idą, bo nie jest to kategoria specjalnie chętnie i gęsto głosująca, tu się zgadzam z przedmówcą, że tu są kłopoty, to są ludzie niepolityczni. Rządy zdaniem młodych wcale nie są od wygrywania jakichś klasowych wojen czy jakichkolwiek batalii. Stąd przypuszczalnie niechęć dużej części młodych ludzi do na przykład, nie wiem, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Są raczej rządy od negocjowania pomiędzy tymi rozsypanymi kawałkami społeczeństwa czy narodu. Jeżeli się rozsypaliśmy na tyle rozmaitych kawałków, to ktoś musi zapewniać negocjacje. Tym kimś są rządy na przykład na poziomie centralnym. Mówiąc szczerze, nie bardzo mnie dziwi właśnie tutaj wygrana akurat Platformy Obywatelskiej, bo Platforma Obywatelska tu znowu nie wartościuje, tak żeby było jasne, nie chcę nikogo tutaj absolutnie obrażać. Jest taką rodzajem amorficznej ameby, która co prawda siedzi na takim neoliberalnym kamieniu, ale się rozpływa, negocjując, łagodząc rozmaite spory. Inaczej, młodzi, jeśli życzą sobie czegoś od partii politycznej, to raczej takich technokratycznych rządów łagodzenia napięć, konfliktów, negocjacji, zapewniania właśnie ładu i porządku na takim poziomie centralnym. Chyba tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I doszedł do nas Alek Tarkowski i udzielimy mu natychmiast głosu. Bardzo proszę, Alek.
Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim najmocniej przepraszam za to niefortunne spóźnienie, ale cieszę się, że mogę tu z Państwem być. Niestety nie słyszałem części wcześniejszych referatów, więc grozi mi na przykład powtórzenie się, ale to będzie pewnie dowodzić, że teza jest tym słuszniejsza. Ja się zajmuję na co dzień kwestiami związanymi z technologiami cyfrowymi. To jest ta perspektywa, z której chcę mówić i która mnie interesuje. Wydaje mi się też, że ta perspektywa dosyć silnie się uruchomiła w związku z wydarzeniami, które, jak rozumiem, są pretekstem też trochę do tej konferencji. Mam wrażenie, że ta najnowsza fala rozmów o pokoleniach nie jest tym razem, jak bywało wcześniej, sprowokowana, na przykład czasem wydaje mi się, że to były cykle medialne, że nadchodził moment, gdy należało szukać jakiejś tezy o nowym pokoleniu, tylko rzeczywiście poczuciem, że coś jest na rzeczy. Ja jednocześnie mam poczucie, że akurat odnośnie tych wydarzeń ten klucz pokoleniowy może nie być najbardziej fortunny, choć wydaje mi się, że on jest, że należy go używać ogólnie mówiąc o pewnych podziałach społecznych, które zachodzą w Polsce, bo ja jestem przekonany, że bardzo silny wymiar pokoleniowy, choć zaraz pokażę, że trochę umowny, dotyczy w ogóle kwestii korzystania z technologii, korzystania z mediów. Uważam przy tym, że nie jest to rzecz jakaś incydentalna. Uważam, że w dzisiejszym społeczeństwie w którym tak silnie się ze sobą komunikujemy, w którym te media odgrywają tak przemożną rolę, czy to są media kontaktu osobistego, czyli telefon, czy komputer w niektórych użyciach, czy media, w których odbieramy treści, czyli znów w innych zastosowaniach komputer, czy na przykład telewizja i radio, no one odgrywają przemożny wpływ we wszystkich właściwie wymiarach społecznych. I jestem zwolennikiem tezy, że mamy do czynienia umownie z dwoma pokoleniami. Oczywiście granica między nimi jest płynna. Ja kiedyś powiedziałem, że to pokolenie niecyfrowe zaczyna się gdzieś w okolicach 30 lat i przyznam, że dostałem szereg krytycznych odpowiedzi, że to nieprawda, ale tak rzeczywiście pokazują statystyki. Jest takich szereg wskaźników. Na przykład jest jeden wskaźnik, który pokazuje, czy w danej grupie wiekowej jest więcej osób, które mają korzystających lub mających dostęp. Wśród osób młodszych można nie mieć w domu dostępu do internetu, a mimo to znajdować sposoby korzystania. Wśród osób starszych pojawia się około 20% osób, które nie korzystają, mimo że gdzieś znajdą dostęp. I to jest może taki trochę prymitywny wskaźnik, ale moim zdaniem pokazujący, że coś jest na rzeczy, a to się też odzwierciedla odzwierciedla w sposobach korzystania. Ta granica jest oczywiście płynna, ja nie twierdzę, że nie ma osób starszych, które nie są umownie cyfrowe. Takie osoby oczywiście istnieją, ale to znów statystyka jest nieubłagana, one są w mniejszości. Więc wydaje mi się, że to jest trochę paradoksalne, że gdy zazwyczaj się chciało definiować pokolenia kategoriami jakichś przeżyć pokoleniowych i były to przeżycia zazwyczaj polityczne czy społeczne, to dzisiaj bym powiedział, jest to jakieś takie przeżycie technospołeczne, żeby nie powiedzieć technologiczne, które wydaje mi się, się charakteryzuje za taką zupełnie innym budowaniem i to podejrzewam przedmówca, o tym mówi, tożsamości wokół tego przeżycia. Przez taką trochę odległą analogię do kultury mówi się dzisiaj dużo o tym, że nie ma już kanonu kulturowego, tylko po prostu jakaś taka wielość, co tu profesor Szlendak mówił, niż które nie są niszami odciętymi ze sobą, one przez jakiś taki sieciowy, porowaty sposób wymieniają się ze sobą treściami, wiedzą, doświadczeniami i wydaje mi się, że tak zaczyna być z pokoleniem. Nie znajdziemy tam jednego klucza organizującego jej, na pewno nie były nim protesty przeciw ACTA, jakkolwiek one silnie oddziaływały. Więc to jest pierwsza taka moja uwaga. Jeśli jakbym miał spróbować zdefiniować to pokolenie, to, to bym powiedział, że autentycznie należy myśleć o tym, że nie popadając w jakiś determinizm technologiczny, że jednak korzystanie nie tyle z technologii, co z pewnych wzorców komunikacji, które ona umożliwia, buduje, bardzo silnie wpływa na kwestie. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z ludźmi trochę kształtowanymi na modłę internetu, tak mówiąc wprost, na dobre i na złe. I wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia... W debacie publicznej trochę skupiamy się na złych aspektach tego, tych ewentualnej nowej specyfiki. Mówimy o takich kwestiach jak zagrożenia w sieci, jak przemoc, jak jakaś taka negatywnie oceniana hiperaktywność społeczna młodych osób i na pewno te zjawiska zachodzą. A dużo mniej zwracam uwagi, myślę, na pozytywne aspekty, których dla mnie najsilniejszym takim przykładem jest Wikipedia, która znów jest traktowana jako taki trochę, wydaje mi się, anegdotyczny społecznie zjawisko, choć wszyscy doceniają, że jest to ogromny projekt. Dla mnie jest to kluczowa dzisiaj forma aktywności obywatelskiej w tej zupełnie nowej formie. Więc wydaje mi się, że to jest pierwsza kwestia, jeśli chodzi o pokolenie. Jeśli chodzi o te, o same protesty, czy można tam mówić o jakichś nowych więziach, no to poniekąd mój stosunek jest podobny jak do tych kwestii pokoleniowych. Jest dzisiaj dosyć dużo, nie tylko w odniesieniu do Polski, prób formułowania test o rewolucjach internetowych. One mają dosyć długą historię, sięgającą początku wieku, gdy na Filipinach w Manili zwołano dosyć dużą demonstrację przez SMS-y i mówiono o rewolucji SMS-owej. Później w Mołdawii była rewolucja twitterowa, dopóki się nie okazało, że tam tej formy komunikacji używało kilka osób, tylko nadawało sprawnie w świat. Później mieliśmy wydarzenia w Iranie w 2009 i arabską wiosnę rok temu. I za każdym razem ktoś wstawał i mówił, to jest rewolucja internetowa. Ja się cieszę, że w Polsce chyba ja nie słyszałem tego terminu i dosyć mnie to cieszy, bo wydaje mi się, że należy uznać znaczącą rolę tych technologii za każdym razem. Znów tak jak mówiłem, właśnie kształtowanie pewnych nowych procesów, ale trudno tu mówić o internetowości tej rewolucji czy protestu. I znów dużo ważniejsze od samych tych protestów, od tego, że była pewna zdolność mobilizacji, która rzeczywiście była wyjątkowa, wydaje mi się ten szerszy kontekst istotny. Jest taki tekst z lat 80. Profesora Zolberga o ruchach społecznych i takich chwilach przełomu i on pisze w nim, pisząc o rewolucji 68 roku, że one się charakteryzują takim niesamowitym potokiem słów, że nagle zaczynają ludzie formułować nowe znaczenia, bardzo dużo się komunikować i ogólnie w internecie można mieć wrażenie, że te potoki słów są gigantyczne, potoki znaczeń i moim zdaniem o samym internecie jest sens, ale to już trochę na boku taka sugestia, myśleć w kategoriach ruchu społecznego i tego, co się dzieje w internecie. Ale wydaje mi się, że właśnie dużo ważniejsze jest to, że mam nagle do czynienia z tym doświadczeniem takich nowych procesów komunikacyjnych, które chyba najlepiej zaczynają być widoczne, jak one się stykają z pewnymi wypracowanymi formułami komunikacji, na przykład administracji państwowej. To myślę był bardzo ciekawy do przeanalizowania i zasługuje na głębszą analizę kasus próby na przykład kontaktu rządem z tą taką masą, chmarą protestującą, czy też komunikującą się i takie wydarzenia, które wydaje mi się w kategoriach procesu politycznego rzeczywiście trzeba traktować jako nowatorskie i je doceniać, jak na przykład fakt, że podczas spotkania z premierem 6 lutego premier uruchomił jako internetowe kanały komunikacji, można było w tym spotkaniu uczestniczyć zdalnie, można było zgłaszać uwagi i co więcej potem resorty na te uwagi odpowiadały. Ale nie patrząc na to w kategoriach politycznych, no widać jakąś takie niesamowite jeszcze nieprzystosowanie. Mamy z jednej strony jakieś tysiące osób komunikujące się w sieci, nawet w przestrzeniach właśnie tu, jak pan Szczerbak mówi, takich często niezauważalnych, więc tak naprawdę nie wiemy do końca, jak oni się komunikują, o czym. Myślę, że widzimy jakiś taki czubek góry lodowej, a z drugiej strony mamy stare procedury komunikacji, właściwie jeszcze oparte na jakimś myśleniu w kategoriach mediów jako pośrednika między władzą a obywatelami. To, co tu przy okazji chciałem powiedzieć, to wydaje mi się, że ci nowi pośrednicy są bardzo ważni. To jest może kwestia już taka dosyć techniczna, która dla części z Państwa może wydawać się nieistotna, ale fakt, że te wszystkie procesy odbywają się na platformach, które tak naprawdę są prowadzone przez podmioty komercyjne, nie są publicznymi przestrzeniami, wydaje mi się bardzo znaczący. To nie jest tak, że wszyscy już komunikujemy się na Facebooku, to dobrze wiadomo, ale jeśli się pewnie przyjrzeć na przykład dyskursowi wokół tej debaty i tych protestów, to nagle się okaże, że ten Facebook staje się jakąś taką kluczową przestrzenią kontaktu władzy ze społeczeństwem, samoorganizacji społeczeństwa, mobilizacji do protestów. No i przyznam, dosyć dla mnie był taki trzeźwiąca dyskusja z młodym muzykiem. Dyskusja w ogóle dotyczyła piractwa, ale działa się w trakcie tych protestów i ten muzyk wykonał pracę przestudiowania regulaminu serwisu Facebook. Te uwagi można odnieść do dowolnego innego serwisu. Jest to regulamin, który właśnie jest na przykład trudny do pogodzenia z wartościami, w imię których protestowali protestujący, ale jest też właśnie trudny do zaakceptowania przez administrację państwa, mimo to wszyscy się na niego zgadzamy. I to wydaje mi się w ogóle takim kluczowym wyzwaniem znalezienia jakichś nowych przestrzeni, bo nie twierdzę, że trzeba być z góry nieufnym wobec tych nowych pośredników, czy przypisywać im złe intencje, ale nie jest to model zdrowy i w przestrzeni fizycznej się już dobrze nauczyliśmy doceniać wartość przestrzeni publicznej, w przestrzeni cyfrowej wydaje mi się sobie z tym nie radzimy. Jeszcze dwie krótkie kwestie. Jedna to jest apolityczność czy apolityczność tego ruchu. Jestem przekonany, że w takich tradycyjnych kategoriach jest to ruch apolityczny, choć może trzeba tam szukać nowej polityczności. Jest on apolityczny dlatego, że dotyczył stawek, które w ogóle polska klasa polityczna nie uznaje jako swoje stawki. Mieliśmy kilka miesięcy temu wybory, gdzie postulaty dotyczące technologii cyfrowych, jeśli dobrze pamiętam, tak naprawdę sprowadzały się do kwestii dostępu do internetu, technologii cyfrowych w szkołach, takich dostępowych właściwie kwestii, których nikt już nie kwestionuje od dobrej dekady lub dłużej. A te prawdziwe wyzwania, które mogłyby być przedmiotem debaty politycznej, właściwie się nie pojawiły. I tu już kilka razy wyrażałem tę opinię, że byłem zdziwiony, że nawet ruch Palikota, który dosyć skutecznie zdawał się szukać tych takich nowych tematów poszerzających pole i definiując się wyraźnie w obrębie tych tematów budować kapitał polityczny, jakoś w ogóle nie zdiagnozował, że jest taki temat, który nagle potem się okazuje, że w badaniach sondażowych jakaś znacząca część Polaków wyraża zdecydowane zdanie. Więc wydaje mi się, że tu znów mamy do czynienia z jakimś takim niedostosowaniem, których dużo w tej całej sytuacji albo... I wydaje mi się, że obecna klasa polityczna się już jest jakby spalona, jeśli chodzi o tą tematykę. Choć przyznam, że nie uważam, że to jest sytuacja dobra. Jest dużo takich głosów, które można by streścić stwierdzeniem, zostawcie internet w spokoju, my przejmiemy ten obszar. Wydaje mi się, że to nie może tak funkcjonować. Znaczy jest bardzo niezdrowa sytuacja, jeśli umownie czy administracja publiczna, czy klasa polityczna zostanie jako odcięta, może nawet dobrowolnie od tego obszaru, nie będzie go rozumieć, nie będzie się w niego angażować. I ostatnia kwestia, która mi się wydaje ważna, ale to bardzo szybko, to kluczowy jest tu wątek zupełnie inny, wątek kulturowy, wątek dostępu do treści w mediach zazwyczaj przyjmujący hasło dyskusji o piractwie. I wydaje mi się, że w takiej tradycyjnej logice nie jest, jest to kwestia interesu prywatnego. Mówi się, a ci młodzi tak naprawdę protestowali za tym, żeby mogli sobie ściągać za darmo filmy. To nie jest żaden ruch społeczny, to nie jest żadna akcja obywatelska. Mi się wydaje, że w nowej logice przyjmowanej przez te umowne pokolenie to jest kwestia jak najbardziej polityczna, a jest taka dlatego, że jest tym samym kanałem komunikacji, jest internet, który umożliwia swobodną wymianę zdania i internet, który umożliwia kopiowanie nielegalne lub półlegalne filmów hollywoodzkich. I te dwie kwestie są po prostu nierozłączne i wydaje mi się, że jako takie należy je traktować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę bardzo, głos Państwo. Prośba tylko o przedstawianie się i o zwarte wyrażanie poglądów czy też zadawanie pytań. Bardzo proszę Pani, później Pani.
Bardzo dziękuję. Nazywam się Łukasz Jurczyszyn i jestem również członkiem Zespołu Analizy Ruchów Społecznych. Nie chcę się długo rozwodzić, chciałbym tylko sprecyzować, że aktywiści, właśnie przywódcy, którzy biorą udział w badaniu, to nie jest tak, że oni wszyscy podkreślali, że nie chcą, żeby film, czyli forma socjologii wizualnej została pokazana w tym miejscu z powodów praw autorskich. Była to część tego środowiska, dlatego nie chciałbym, żebyśmy wyszli z takim wrażeniem, że takim również w jakimś sensie prześmiewczym, że ci młodzi ludzie dbają o prawa autorskie w takim stopniu. To znaczy fakt pokazania tego filmu mógłby przeszkodzić w prowadzeniu badania, dlatego nam bardzo zależy, żeby druga interwencja socjologiczna miała miejsce teraz akurat w sobotę i dlatego wycofaliśmy ten film, za co jeszcze raz przepraszamy. Natomiast to, co chciałbym podkreślić, to, że tutaj padło takie stwierdzenie profesora Krzysztofa Koseła, że brak jest przywódców. Otóż właśnie dochodzi, że w naszym badaniu mamy okazję prześledzić taki proces krystalizacji przywódców. Oni są z różnych miast. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich miast, których reprezentanci biorą udział w badaniu, ale uważam, że właśnie powinniśmy się spieszyć, żeby definiować tą sytuację, krystalizację przywódców protestu, ponieważ na przykład okazuje się, że występuje tam dosyć silna reprezentacja młodej prawicy, tak, środowisk prawicowych i myślę, że jest bardzo istotne, tutaj pojawia się ONR z jednej strony, pojawiają się kibice, tak, to wszystko trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie nazwać i zdefiniować, żebyśmy nie przespali tego ważnego momentu i na przykład on też się pojawia, tutaj to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o doświadczenie komunikacyjne, o czym mówił Alek Tarkowski, ponieważ duża część właśnie przywódców zdobywa takie doświadczenie już nie tylko właśnie w internecie, ale przy okazji różnych protestów masowych, które się w Polsce odbywają, na przykład Marsz Niepodległości. Także mamy tutaj młodych ludzi, którzy tam zdobywają takie doświadczenie. Nie wiem, na przykład padają głosy właśnie takie chlubiące. Marsz, kiedy 15 tysięcy osób wykrzykuje hymn polski, tak? Także pojawiają się takie nowe doświadczenia i które również mogą świadczyć o wątku społecznym, który tutaj bardzo rzadko się pojawiał. Nie uważam, żeby młodzi ludzie myśleli, żeby wyjeżdżać za granicę do Londynu czy do Wielkiej Brytanii w sytuacji różnych barier społecznych, ale właśnie, które się pojawiają. I ten wątek jest bardzo istotny. Tutaj możemy podzielić takich przywódców, którzy są przedstawicielami miast i zarówno Polski A, jak i Polski B, ten wątek się tutaj pojawia. I na przykład przedstawiciele Polski B, czy to jest właśnie Białystok, czy Sielce, to są ludzie na przykład, którzy również organizują protesty przeciwko wzrostowi paliw. Tak? Także ten wątek społeczny nie chciałem, żeby tutaj nam umknął i może i to również jest doświadczenie komunikacyjne przy okazji organizacji masowych protestów. I jeszcze wątek, który też nie chciałem, żeby nam umknął, charakter transnarodowy tego protestu. Tutaj pan Aleksander Smolar zaznaczył ten wątek i uważam, że jest istotny, ponieważ fenomenalna sprawa. Jeden z organizatorów z Bolesławca stworzył mapę właśnie polskich protestów. Tą mapę przekazał organizatorom protestów w zachodniej Europie, tak, w Unii Europejskiej i oni korzystali z tego i stworzyli wspólną mapę protestów w całej Europie. Także ten wątek jest istotny. Tu jeszcze zaznaczę, że sam początek ta pierwsza inicjatywa mobilizacyjna młodych aktywistów również była w reakcji na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Także to też ten wątek miał bardzo ważny wpływ. I wątek polityczny, myślę, że też to zabrakło przede wszystkim podkreślenia takiego wielkiego sprzeciwu wobec arogancji klasy politycznej w Polsce. Ten wątek się bardzo silnie pojawiał. Jakaś taka próba uświadomienia opinii publicznej, uświadomienia społeczeństwa polskiego z niebezpieczeństw, jakie niosła ze sobą po pierwsze sama umowa, a po drugie sama forma jej takiego właśnie wciśnięcia, przepchnięcia pod stołem. Także ten wątek polityczny się tu pojawia i także w takim jakimś sensie pokoleniowym bym powiedział, ponieważ sam Palikot był właśnie przez wszystkich odrzucony jako jakiś tutaj reprezentant tego protestu. Także myślę, że ten wątek pokoleniowy i jakiś brak zaufania do współczesnych polityków jest bardzo istotny. Czyli w tej kwestii społecznej jeszcze dodam, tutaj często pojawiają się takie stwierdzenia jak właśnie szklany sufit, tak, brak perspektyw i to, o czym profesor wspominał, jakaś taka wielka niepewność wobec jutra, tak, jeśli chodzi o sytuację materialną i przyszłości swojej. Także bardzo dziękuję.
Barbara Szacka. Proszę Państwa, ja mam takie poczucie od jakiegoś czasu, tak na nosa, na skórę, że to nie tylko jest nowe pokolenie, ale że stoimy u progu narodzin zupełnie nowego społeczeństwa, zupełnie nowej kultury i ja sobie pozwoliłam kiedyś określić to jako postpiśmiennym, nawiązując do Jacka Goodego, który mówiąc o społeczeństwie piśmiennym mówił, że nowy nośnik informacji zmienia też tych nosicieli, że wtedy pojawiła się logika, wtedy pojawiła się filozofia grecka, że są konsekwencje tego, że się porozumiewają ludzie inaczej. I teraz tutaj myślę, że stoimy u progu tego samego. Powstaje jakiś zupełnie nowy typ, nie wiemy jaki i zresztą było widać z wypowiedzi wszystkich panelistów, jak te stare kategorie pękają, prawda? Nie daje się w nich analizować, bo to się nie mieści. Czyli to jest zupełnie coś innego niż te wszystkie pokolenia. Mówiło się przedtem na przykład pokolenie Jana Pawła II czy coś, bo to były wszystkie zmiany w obrębie tego szerej, no tej samej jakoś kultury. Natomiast teraz rodzi się coś zupełnie nowego, zupełnie nieznanego i nawet jest wiele przecież pojawiają się prace, które mówią, że teraz mamy cywilizację obrazkową i jakie to wywołuje, jakie zmiany to wywołuje w mózgu, kiedy posługujemy się tym obrazki, że inne części mózgu są uruchamiane, one inaczej pracują, myślimy zupełnie inaczej. I to jest zresztą fascynujące, nieznane, myślę, że wielowymiarowe, z tym, że my łapiemy to tylko w pewnych punktach, próbujemy to analizować, i wtedy się okazuje, że stare kategorie pękają, że się nie daje, że to jest inaczej. Ale ja myślę, że to jest jakaś niesamowicie dogłębna zmiana i stoimy u progu czegoś absolutnie nieznanego. Żałuję, że nie dożyję tego, żeby zobaczyć, co to jest.
Dziękuję bardzo. Pani obok. Tak?
Dziękuję bardzo. Katarzyna Szymilewicz, Fundacja Panoptykon. Cieszę się, że pani profesor mówi, bo w zasadzie pani już powiedziała dużą część tego, co ja miałam zamiar powiedzieć właśnie o tej nieprzystawalności kategorii. Myślę, że błędem jest w ogóle próba mówienia o tym, co się dzieje w kategoriach czy ruchu społecznego, czy pokolenia. Tak mi się wydaje. Dlaczego tak myślę? Myślę, że te zmiany, o których mówiliśmy i których my jako organizacja, która wspierała ten ruch przez pewien czas i też spotykała się z tymi ludźmi, doświadczaliśmy, są fundamentalne. Kwestia motywacji, że no właśnie właśnie jest pragmatyczna, a nie ideowa, i to jest bardzo wyraźne. Kwestia nastawienia do tradycyjnych form organizacji, tak? To, że ci młodzi ludzie rzeczywiście z bardzo dużą nieufnością podchodzą do czegoś takiego jak organizacja pozarządowa, co dotychczas było formą kontestacji systemu, prawda? I raczej stanowiło ten progresywny trend, dla nich jest już konserwą i czymś niebezpiecznym i pewnie opłaconym przez jakieś ciemne siły i co należy z dużym sceptycyzmem kontestować. Ja też doświadczyłam ciekawych reakcji ludzi spoza ruchu, którzy nie mogli uwierzyć, że ruch nie był zarządzany od góry, co dla mnie było też pokazem tego, jak różnią się percepcje ludzi w środku i na zewnątrz. Dla ludzi w środku było to oczywiste, że nikt tym ruchem nie zarządza, było to absolutnie wykluczone. Ruch był bardzo oddolny, spontaniczny, dział się równolegle w wielu ośrodkach, ale dla obserwatorów zewnętrznych to, że były wspólne hasła, wspólne motywy graficzne, wspólne logo w pewnym momencie, wspólne memy, jak my to nazywamy w internecie, to był dowód na to, że jest tam jakiś spisek dla niektórych, dla innych, że na pewno był tam jakiś lider. No właśnie nie było. Ale to pokazuje, jak już dalece różni się także sposób organizowania się ludzi dzisiaj w sieci czy przez sieć. I tu chciałabym wyjść też poza aktywistów i wejść w temat, który Alek Tarkowski troszkę wywołał, czyli relacji rząd-obywatele. My, mówiąc o konsultacjach społecznych po ACTA, bardzo mocno podkreślamy, prawda, w rozmowach z rządem, ministrem Bonim w szczególności, że rząd powinien teraz czytać internet, a nie czekać, aż internet napisze do niego. Bo już się nie da robić konsultacji, jeżeli rzeczywiście chce rząd mieć kontakt z obywatelami, te stare formy, czyli przyjdźcie na salony, powiedzcie nam albo napiszcie do nas eleganckie listy, po prostu nie działa. A te opinie są i można je dostrzec, więc myślę, że byłoby dobrze mówić o czymś szerzej dzisiaj niż tylko o tym proteście, bo dotykamy chyba w ogóle przekształcenia struktur komunikacyjnych w społeczeństwie. Tak mi się wydaje i dlatego te stare kategorie będą nam po prostu przeszkadzać. Dziękuję.
Natalia Szymańska, FreeLab. Ja właściwie, moja wypowiedź będzie chyba bardzo w stylu narcystycznym, bo głównie, ale kontrolowanym, głównie o moich doświadczeniach. Ja miałam tą przyjemność, że w 1968 roku żyłam wtedy w Niemczech Zachodnich i brałam udział, miałam wtedy między 12 a 14 rokiem życia i brałam udział w tych wszystkich ruchach, które tam się odbywały. Hasło wolności było wiodące. Jednocześnie uważam, że to, co się wtedy działo, minęło Polskę w dużym stopniu, ale był to ruch głównie pod hasłem wolności. Ponieważ to, co do tej pory istniało, zmurszało, przeżarła je rdza i po prostu zaczęło się sypać. I była potrzeba zmiany. I tak samo ten ruch był nieokreślony. Punktem zazębiającym był wówczas... Była wojna amerykańsko-wietnamska, ale tak naprawdę chodziło o to, że stary świat się walił. I mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje, jest bardzo podobne. Stary świat się wali. Tak samo z jakimś dziwnym zdumieniem słucham tych wypowiedzi niektórych z panów, ponieważ te komentarze bardzo przypominają to, komentarze, które padały wówczas wobec pokolenia ówczesnego i wobec mnie. O nieufności, o tym, że to jest takie wymyślone, wolność właśnie, nie walka klasowa, wolność i tak dalej. Warto się zastanowić, czy może jest tak, że to jest też pewien cykliczny proces, kiedy pewne rzeczy naprawdę... Struktury polityczne są też żywymi organizmami i też starzeją się, murszeją. Jeżeli chodzi o młode pokolenie, to w tej chwili wyzwania, które przed nimi stoją, są znacznie większe, trudniejsze niż te, które stały przed nami. 7 miliardów mieszkańców, globalne ocieplenie, kryzys, od którego nie ma ucieczki i można się łudzić. Nikt nie da tych emerytur, tych pieniędzy, tych posad. I z tym wszystkim oni sobie będą musieli radzić. Tak. I w związku z czym ludzie czują, że coś jest nie tak, nie godzą się na to, żeby traktować ich, wpychać ich w pewne utarte schematy. Ja tak widzę ten ruch. No my sami mamy tą przyjemność, skończę zaraz, uczestniczyć. Nasza córka maszerowała w Krakowie w protestach antyakty. My ostatnio braliśmy udział w marszu przeciwko eksmisji Elby. W związku z czym też myślę, że być może warto zobaczyć, czy nie ma więzi pokoleniowych.
Tu jest parę osób z młodszego pokolenia, które będzie mogło się wypowiedzieć. Bardzo proszę.
Piotr Skulski, również FreeLab. Ja przede wszystkim bardzo chcę podziękować pani profesor za to, co powiedziała, ponieważ ja się czułem bardzo niegrzecznym młodym człowiekiem, myśląc to, co pani profesor zechciała później powiedzieć. Proszę Państwa, my, tak jak moja partnerka powiedziała, my mieszkamy w tych nanokulturach, współpracujemy z ludźmi z różnych nanokultur, jesteśmy na styku. Obserwujemy to, co się dzieje i cóż mogę powiedzieć, do rozumienia tego, co się dzieje, bardziej mnie przygotowały moje lektury fantastyki naukowej bliskiego zasięgu, szczególnie nurtu cyberpunkowego, niż moje lektury pism i publicystyki socjologicznej. Ponieważ pisma owe były skoncentrowane na historii i na przedłużaniu pewnych kategorii, na nakładaniu ich na nowe wydarzenia.
Na ilość mówców też bardzo prosiłbym o zwięzłość i o temat, bezpośrednio o temat.
Bezpośrednio o temacie jest tak, w tej chwili tworzy się rzeczywiście nowy sposób komunikacji. Zgadzam się z panem Tarkowskim, że jest on wymuszony, a właściwie ukształtowany przez nową przestrzeń. I tylko jedną rzecz pozwolę sobie dodać. Tak jak odbieram to, co mówią obywatele tego nowego społeczeństwa, wolność komunikowania się w internecie, wolność przekazywania treści w internecie jest w tej chwili tak samo ważnym prawem jak prawo do zgromadzeń, prawo do wypowiadania swoich opinii i prawo do wolnej prasy i publikacji. To jest to nowe.
Dziękuję bardzo. Na samym końcu, w ostatnim rzędzie. W ostatnim rzędzie jeszcze. Nie, jeszcze nie ty, Władek.
Dziękuję. Piotr Osenka, Instytut Studiów Politycznych, pan. Ja z ogromną uwagą wysłuchałem tutaj tych wszystkich wypowiedzi i ich wydaje mi się, że wątkiem dominującym jest to przekonanie o tym, że nowe formy komunikacji, internet jest jakąś takim zjawiskiem formującym nowe pokolenie i że to jest specyfika młodego pokolenia. To jest oczywiście bardzo ciekawa obserwacja, ale ja mam dość poważne wątpliwości. Nie, powiem o co chodzi. Znaczy ja jestem historykiem i moje obserwacje internetu mają takie raczej charakter prywatny, natomiast ja jestem obywatelem tego internetu od 2001 roku, kiedy się zapisałem do Usenetu, do grupy dyskusyjnej o historii i już wtedy, kiedy wydawało mi się, że jest to bardzo takie jeszcze ekskluzywne, elitarne środowisko i na pewno skupiające głównie moich rówieśników i ludzi ode mnie młodszych, dostrzegłem zalew różnych kodów kulturowych, które kojarzyłem z zupełnie poprzednimi epokami. Znaczy, co się dzieje z tymi, bo w tych obserwacjach o tym, że internet jest pokoleniem, jest przypisany młodemu pokoleniu, znikają pokolenia starsze, które w tym internecie są bardzo według mnie wyraźnie obecne. Wtedy dostrzegłem pokolenie marcowych antysemitów w internecie. Ludzi, którzy w różnych swoich wypowiedziach bardzo jasno dawali do zrozumienia, że oni przeżyli już wiele dekad, wiele rzeczy widzieli. No właśnie. I to jest pytanie, co to znaczy obecność w internecie? Bo oczywiście, jeżeli mówimy o Facebooku czy gronie, to pewnie to rzeczywiście jest raczej domena młodych. Ale jeżeli mówimy o takich formach bycia w internecie, gdzie raczej nie chodzi o zapewnianie sobie nawzajem poczucia bezpieczeństwa, czy o jakąś taką formę, powiedzmy kolokwialnie, poklepywania się po plecach, lajkowania, czy tylko raczej o konfrontację poglądów, czyli różne fora internetowe, tak jak fora gazety, czy też Salon 24, to tam reprezentacja pokolenia 40+, ba nawet pokolenia emerytów, jej znaczenie jako grupy wzorotwórczej, dostarczającej właśnie różnych schematów myślenia o rzeczywistości jest bardzo wyraźne. W internecie świetnie się miewają teorie spiskowe różnego rodzaju. Do internautów odwoływał się Macierewicz, mówiąc o tym, wzywając ich do pomocy w śledztwie smoleńskim. Według mnie odwoływał się nie do młodego pokolenia, nawet nie do NR-owców, tylko do właśnie ludzi kilkudziesięcioletnich, 60-70-letnich, który w tym internecie niezwykle intensywnie tkwią. Co się dzieje z tym pokoleniem? Bo według mnie to jest, internet właśnie zbliża różne generacje do siebie, kiedyś oddalone, znosi pewne bariery, a nie, jeśli tak można powiedzieć, wyróżnia czy wyodrębnia wyłącznie młodych i tworzy między nimi a starymi barierę. Znaczy emeryci rzeczywiście nie ściągają pewnie gier z chomika, czy to pokolenie 50+, ale jest w nim bardzo mocno obecne. I jeszcze króciutko tylko nawiązanie do tego, co powiedziała profesor Szacka o internecie jako w takim miejscu, gdzie medium, które tworzy kulturę obrazkową. Otóż ja mam zupełnie odmienne przekonanie. Według mnie to właśnie ludzie się uczą na nowo pisać dzięki internetowi. Przez całe poprzednie dekady rozmawiano przez telefon, face to face, ale nigdzie ludzie bardzo rzadko coś pisali, nie pisano listów, a teraz ludzie masę piszą, no bo jednak siłą rzeczy jakakolwiek forma obecności w sieci, nawet na Facebooku, wymaga napisania kilku zdań z wielkim mozołem, z wysiłkiem, z błędami ortograficznymi, z nieskładną gramatyką, ale ludzie przypominają sobie zapomnianą od podstawówki czy od liceum trudną sztukę pisania. Dziękuję bardzo.
Włodzimierz Pańków. Tak, tak, tak.
Ja nazywam się Włodzimierz... Słychać? Nazywam się Włodzimierz Pańków, Akademia Leona Koźmińskiego i w agonalnej fazie IFIS PAN, za chwilę emeryt. Więc jako emeryt będę tutaj mówił. I są oczywiście dwie warstwy tutaj tych wystąpień świetnych. Jest warstwa diagnostyczna i prognostyczna. Warstwa diagnostyczna jest świetna. Ja przepraszam, że jako Belfer postawiłbym piątki wszystkim. Przepraszam pana profesora, bo panu profesorowi nie będę stawiał piątki. To by było bezczelne. Ale co do prognoz, no to się, to jako człowiek, który już przeżył w Polsce kilkadziesiąt dobrych lat, przypominam sobie wszystkie takie momenty, kiedy potem były wybuchy. Niemal zawsze ktoś próbował coś tam prognozować i przed grudniem 70 i przed sierpniem 80. Ja sam pisałem prognozy w 81 roku, prognozy, która się sprawdziła, była opublikowana gdzieś w czterech krajach, prognozy normalizacji. I teraz jak słucham tych takich sceptyczno-pesymistycznych prognoz, to bym tutaj bym ostrzegał, bo po prostu ta wiedza nasza jest bardzo ulotna. Ja sam byłem badaczem w ekipie Turena i no, pamiętam, że oczywiście on dostrzegł bardzo szybko, znaczy dostrzegliśmy bardzo szybko rozpad Solidarności gdzieś wówczas, kiedy badaliśmy na te różne, że tak powiem, nurty. I to się sprawdziło. To potem to się sprawdza zresztą do dzisiaj. Przy czym przy okazji to chyba nie Turen stawiał tezy o samoograniczającej się rewolucji. To oczywiście pani Jadwiga Staniczki. Zresztą kompletnie błędną tezę, bo Solidarność była w warstwie taktycznej tylko ruchem samoograniczającym się w warstwie strategicznej. Była eksplozją, która szła do... do jakiegoś tam zwycięstwa. No i trzeba było ją zatrzymać siłą. Więc to bym tutaj tyle powiedział. No a propos, że zaciekawiło mi wystąpienie pana Alka Tarkowskiego, bo właśnie jako emeryt posługuję się komputerem od 20 lat, no ze względu na to, że muszę się komunikować z młodzieżą, więc bez tego w zasadzie nie mogę prowadzić zajęć ze studentami i doktorantami. I właściwie uważam, że, przepraszam tu za porównanie, to jest trochę jak z seksem, to znaczy niektórzy kończą wieku lat 40, niektórzy mogą w tym wieku dopiero przejść do najbardziej aktywnej działalności. Sam przeżyłem 20-letnią historię.
Bez zwierzeń, bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę.
Która się zaczęła w wieku lat 43, historia. Skończyła się, więc nie podaję szczegółów. Dlatego młodym powiem, że nie, tutaj przy okazji niech się nie martwią. Hulenbeck nie ma racji, tam cały czas biadoli nad 40-latkami. A i z internetem też tak samo może być. Powodzenia.
Teresa, bardzo proszę.
Rafał Korzeniewski, Klub Integracji Europejskiej. Dołączę się do głosu, który tu już padł. Pani profesor, nieprawda, że stoimy w obliczu cywilizacji obrazkowej. Pajączki Google'a nie czytają obrazków, czytają najwyżej podpisy pod obrazkami. Cywilizacja internetu to jest cywilizacja słowa i to słowa pisanego. Aby cokolwiek w internecie znaczyć, trzeba pisać i to dobrze pisać, najlepiej zwięźle. I to jest... To się mówi multimedialne, ale to jest tylko ilustracja jak w książce, ponieważ aby znaleźć informację obrazkową, najpierw trzeba coś napisać. Jeżeli nie napiszesz, nie znajdziesz. Proszę spróbować. To jest praktyczna sprawa, dlatego flesze nie przechodzą. I to jest ta uwaga generalna. Mamy comeback słowa, wielki comeback słowa i to się nie wraci. Idziemy właśnie w tą stronę. Reszta jest to fajną ilustracją, fajną zabawką, fajerwerkiem. I druga uwaga. te wszystkie ruchy protestu i w Polsce, i za granicą, które wiążemy z internetem, czy jako metodą, zarzewiem, czy jako bezpośrednim sporem, jak w przypadku ACTA, są to zarazem głosy za jawnością życia publicznego w każdym wypadku. Ba, nie tylko głosy za wymuszenie tej jawności życia publicznego, czyli stoimy wobec czegoś, o czym może tu za mało było. No, wobec powrotu czegoś w rodzaju demokracji ateńskiej, gdzie każdy będzie mógł swoje dwa geosze wtrącić i trzeba będzie tego słuchać, bo będą konsekwencje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani.
Agnieszka Dudzińska, Instytut Studiów Politycznych, PAN. Ja chciałam trochę wrócić do panelistów i odnieść się do tego, o czym oni mówili. Pierwsza moja uwaga dotyczy tego, co mówił pan Rakusa Suszczewski, dotyczący, znaczy jego interpretacji tego, że oni posługiwali się tym pojęciem no logo. Pan powiedział, że jest to wyraz pewnego asekuranctwa. Ja generalnie jakoś odbieram pana interpretację jako taką nieco podejrzliwą wobec takiej niewinności tego ruchu. I jeżeli można by tu mówić o asekuranctwie, to w moim odczuciu jest to asekuranctwo ze względu na pewien lęk przed zawłaszczeniem politycznym tego ruchu. Czyli żeby, broń Boże, ktoś się nie podczepił pod nas, jesteśmy czymś zupełnie nowym. To, co mówił pan profesor Koseła, ta diagnoza dotycząca sytuacji młodzieży i partycypacji politycznej młodzieży, też uderzyło mnie w tym, że mowa była o spadającym poczuciu sprawstwa i pierwsze moje skojarzenie było takie, że może to spadające poczucie sprawstwa wynika z tego, że spada sprawstwo samo, czyli że rzeczywiście wpływ młodzieży czy wpływ obywateli na to, co robi władza, jest po prostu coraz mniejszy i stąd to przekłada się na takie psychologiczne poczucie tej młodzieży. Druga rzecz z pana wystąpienia, dla mnie bardzo ważna, to jest ta negatywna relacja między wiedzą polityczną a aktywnością polityczną. Może to jest też tak, że im więcej się wie, to tym mniej ma się ochotę działać. I w tym kontekście chciałam nawiązać do wypowiedzi pani Szumilewicz z Panoptykonu. Dla mnie też jest to niezwykle istotne, że pani, śledząc to z bliska, zauważyła wątek arogancji władzy, tego sprzeciwu wobec arogancji władzy, że jest takie silne poczucie, że wobec tego się właśnie sprzeciwiamy. Ponieważ ja się zawodowo zajmuję reprezentacją polityczną, to z tych wszystkich wypowiedzi wyciągam taki wniosek, że ci ludzie, którzy protestowali przeciw ACTA, tak naprawdę krzyczeli, że nikt nas nie reprezentuje. A drugi message, który prezentowali, nikogo nie legitymizujemy do tego, żeby nas reprezentowano. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani.
Kamila Zacharuk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tak? Tak. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się nazywam Kamila Zacharuk i tylko chciałam tak zapytać o to, czy, bo rozmawiamy tutaj o pokoleniu i ja się zastanawiam, była pani profesor Szacka wspomniała o pokoleniu Jana Pawła II, o takich rzeczach właśnie związanych z tym, jak się one formułują. Czy to nie jest tak, że tych pokoleń, że teraz jakby trudno jest mówić w czasie życia jednego pokolenia o jakiejś jednej rzeczy, która tym pokoleniem kieruje, że jakby mamy diametralne przyspieszenie, właśnie możemy powiedzieć, że to samo pokolenie cechuje zarówno pokolenie Jana Pawła II, cechuje je protest ACTA, cechuje je jeszcze ilość rzeczy, które jakby szybciej się dokonują, przechodzą w czasie. I też zwróciła moją uwagę wypowiedź pana Alka Tarkowskiego dotycząca problemu ze sferą publiczną, jeśli chodzi o internet. I wydaje mi się, że tutaj właśnie są punkty zbieżne tych dwóch rzeczy, czyli taka, że po pierwsze te takie nurty ideologiczne, jakbyśmy to może mogli określić, szybciej się starzeją, a problemem jest gromadzenie informacji, czyli po pierwsze tego, że mamy różne sfery publiczne, w zasadzie nie mamy sfery publicznej w internecie, tak jak mieliśmy jakieś dominujące media, które prezentowały jakieś określone poglądy, tak teraz mamy po pierwsze te ideologie, domeny się szybciej starzeją, dezaktualizują w czasie, po drugie mamy problem z gromadzeniem informacji i ich utylizacją, czyli jakby następuje taki zalew informacji, że generalnie nie ma jakby możliwości określenia, w którym momencie jedna ideologia się kończy, a w którym zaczyna się następna. I to jest moje pytanie do państwa. Dziękuję.
Ja mam tylko taką krótką uwagę. Jakub Razenbaum, Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie. Szczerze mówiąc, kiedy przeczytałem zapowiedź tego panelu, byłem trochę przerażony, a teraz jakby w trakcie moje przerażenie się potwierdziło, ponieważ mówimy o młodzieży, o młodych, wśród panelistów nie ma nikogo poniżej 35 roku życia, nie ma żadnej kobiety również.
Mam jeszcze 4 miesiące do 35.
Przepraszam, ale...
Rzeczywiście.
Rocznikowo patrzyłem.
Jesteśmy młodzi mimo wszystko.
A mimo wszystko, poza właśnie wypowiedzią pana Tarkowskiego, który zresztą zwrócił uwagę na to, że kryteria pokoleniowe są nie do końca adekwatne, to słowa na temat młodych, które jednak z góry tak rzucane. Młodzi są tutaj racjonalni, ponieważ im to pasuje. Młodzi tak... Nie ma tych cech, które są typowe dla młodzieży, no jednak to znaczy dla mnie to jest po prostu trochę przykre, jakby mówi się strasznie z góry, nie włącza się tych ludzi po prostu do dyskusji, tylko ewentualnie w ramach publiczności.
Zanim panu Mordyszewiczowi udzielę głosu, tytułem wyjaśnienia i usprawiedliwienia się. Po pierwsze, tu jest cała dyskusja i można by było, zamiast krytykować organizatorów, można by powiedzieć to, co ma się pogląd merytorycznie odmienny, który dotyczy tematów, o których pan wspominał, prawda? To jest zawsze lepszy sposób uczestniczenia w debacie, a nie mówienie o debacie, ocenianie debat. Po drugie, oczywiście mieliśmy poważny problem i szukaliśmy, prawda? Szukaliśmy i mieliśmy kłopot, mieliśmy szereg odmów. Po trzecie, nam nie chodziło o tych uczestników, żeby zabrać głos. Szukaliśmy ludzi, którzy w sposób kompetentny, obserwatorów, więc innymi słowy obserwatorami nie muszą być ludzie ani z tego samego pokolenia, ani wedle pewnych kategorii dobranych socjologicznych czy innych. Chociaż oczywiście byłoby znacznie lepiej, gdyby było większe zróżnicowanie. Mamy nadzieję, że będziemy mogli inne dyskusje zorganizować, będziemy mogli kontynuować. I ostatnia uwaga. To jest dyskusja po serii debat na żywo prowadzących, gdzie była przewaga ludzi właśnie z tego pokolenia. Ja wiem, w Stoczni była na przykład współorganizowane przez Kulturę Liberalną. Wobec tego nie chcieliśmy powtarzać, w tym sensie chcieliśmy, żeby to było odmienne. Bardzo proszę, pan Jeremi Mordasiewicz. Nie, tutaj Piotr.
Ja mam dwa pytania do panelistów w nawiązaniu między innymi do tej wypowiedzi. Mam ogromny problem, z którym sobie nie potrafię poradzić. Społeczność internetowa, społeczność facebookowa są w stanie doskonale wyartykułować nie. Nie trafiłem w ciągu kilkunastu lat na debatę, w której wypracowałaby coś konstruktywnie, pozytywnie. W sprawie akta na przykład, w sprawie innych regulacji prawnych, które dotykają szczególnie młodzieży, nie słyszę zdania młodzieży. No ale jeżeli, to pani użyła takiego określenia, że my nie legitymizujemy nikogo, żeby się wypowiadał w naszej opinii, to jak wypracować pozytywne stanowisko, dochodząc do wspólnego, zaakceptowanego rozwiązania, bez legitymizowania kogoś do wypowiadania się w naszym imieniu? Czy panowie potraficie to rozwiązać? Bo ja mam straszny problem z młodzieżą. Z jednej strony widzimy, my jako pracodawcy, ja reprezentuję środowisko pracodawców, z jednej strony widzimy, że marnujemy ich potencjał twórczy, innowacyjność. No, próbujemy z tym środowiskiem nawiązać kontakt, a z drugiej strony, no niestety nam się nie udaje. Fantastyczni są w mówieniu nie, w wypracowaniu konstruktywnego rozwiązania gorzej jest. I druga kwestia. Znaczy ja należę do tego pokolenia, które sprawuje władzę, które przyjmuje regulacje i o tym było dzisiaj mówione. Ciekaw jestem, jak panowie do tego się odnosicie. Czy gdybyśmy nie popełnili tego błędu w ciągu ostatnich 20 lat, czyli inaczej mówiąc dzisiaj, zmienili swoje nastawienie, my jako rodzice, my jako rządzący, i odwrócili kierunek transferów społecznych, bo z jednej strony my zabieramy młodzieży, kierując strumień środków publicznych do siebie, dopłata do emerytury i renty jest 90 miliardów rocznie. To jest niewyobrażalna kwota. Znaczy każdy pracujący młody człowiek przeciętnie oddaje 900 zł, żeby średnia emerytura wynosiła dzisiaj 1800 zł, bo jest dwie osoby pracujące do jednego. Czyli z jednej strony skierowaliśmy strumień środków do siebie, to myśmy się zabezpieczyli, przyjmując takie rozwiązania w pracy, że ja nie mogę zwolnić żadnej starszej osoby, bo mam okresy ochronne i tak dalej. Mamy preferencje. Jak zatrudnię starszego, to mogę nie płacić pewnych składek. Jednym słowem, co zrobić, żeby z jednej strony przekierować ten strumień środków, nie odbierać, ale z drugiej strony nie prowadzić do sytuacji, w której młodzież żyje za nasze pieniądze. Bo z kolei nie ma, niski poziom inwestycji powoduje to, że nie tworzymy miejsc pracy. Młodzież się od nas uzależnia i spędza czas w internecie. Tak? No.
Ja chciałem od razu wykorzystać, nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala we Wrocławiu, który przed rokiem wydał taki raport dotyczący sytuacji ludzi młodych, gdzie są zawarte także rekomendacje zmian. Także jeżeli pan Jeremi Mordasewicz nie zna postulatów ludzi młodych, to polecam skorzystanie z internetu i zapoznanie się z postulatami różnych organizacji młodzieżowych, także z tego co wiem Demokratyczne Zrzeszenie Studentów takie rekomendacje ma, tylko obawiam się, że znając pana retorykę określiłby je pan od razu jako populistyczne i zagrażające zdrowej gospodarce, więc wydaje mi się, że pan powiedział, że pracodawcy mają problem z polską młodzieżą, ja myślę, że polska młodzież ma większy problem z polskimi pracodawcami.
Powołując, że ja mam problem, jako
reprezentant organizacji pracodawców. Natomiast wszystkie dane pokazują, że polska młodzież przoduje w tych statystykach osób zatrudnionych na umowach śmieciowych i warto, żeby także środowiska pracodawców walczyły z tym nagminnym w Polsce zjawiskiem nadużywania umów śmieciowych. Natomiast ja chciałem zadać tylko pytanie panelistom właśnie o przyszłość i prognozy, ponieważ mnie najbardziej zainteresowały wypowiedzi pana Koseły i pana Szczędaka, którzy stwierdzili, że nie mamy do czynienia jeszcze z takim ruchem społecznym, ponieważ to nie jest ruch odwołujący się do tych interesów społeczno-ekonomicznych. I czy to nie jest trochę tak, jak napisał Tony Judt w swoim politycznym testamencie Źle ma się kraj, który tam wskazuje, że społeczeństwa Europy Zachodniej mają się do czego odwoływać, znaczy do tego okresu trzech dekad państwa opiekuńczego, o którym mówił pan Koseła, że oni mają do czego się odwoływać, do pewnej tradycji, do pewnych postulatów. Mogą też stawiać tym partiom, które istnieją, jakieś żądania. Natomiast Judt pisze w swojej książce, że młodzież w Europie Środkowo-Wschodniej przez ostatnie 20 lat była, także przy udziale organizacji pracodawców, które reprezentuje pan Bordasewicz, była poddawana takiej propagandzie, że wolność jest nie do pogodzenia z państwem opiekuńczym. I że to jest właśnie też odejście w taką prywatność, czy brak oczekiwania ze sfery publicznej, czy brak postulatów formowanych pod adresem państwa, czy istniejących partii politycznych, które jakby się wpisały także w ten neoliberalny dyskurs ostatnich 20 lat. I czy stąd też nie wynika różnica pomiędzy tym charakterem polskiego ruchu, że mimo, że sytuacja polskiej młodzieży jest dużo trudniejsza niż młodzieży w Europie Zachodniej, to właśnie tutaj nie ma tych postulatów socjalno-ekonomicznych, a tam jest. I drugie pytanie, czy kryzys ekonomiczny, i tutaj pan Szlendak powiedział, że pogarszająca się sytuacja materialna rodziców może zmusić młode pokolenie do wyartykułowania tych postulatów socjalno-ekonomicznych. Czy panowie uważacie, że sytuacja ekonomiczna może spowodować, że młodzież wystąpi właśnie także w tych kwestiach? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Może ja dwa słowa, zanim głosu udzielę. Naszym panelistom, to był taki ostatni akcent porównawczy, bardzo rzadki w naszej dyskusji niestety, zresztą przeważnie jak my dyskutujemy w Polsce, to świat jest w słabym dość stopniu obecny. Mówimy o Polsce i o problemach Polski. To jest bardzo ciekawy problem, to znaczy, że na ile ten ruch w Polsce jest specyficzny, ja bym go nie bagatelizował, to był jednak początek tego ruchu, który później rozlał się na Europę. To znaczy, i nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że ten ruch trwam był czymś społecznie bardziej znaczącym. Najlepszy dowód, że ruch Trwam imitował wiele form, wiele akcji związanych właśnie z akta. To było coś nowego. Teraz mi się wydaje, że to jest, że u nas jest gorzej bezwzględnie, jeżeli chodzi o poziom życia, natomiast relatywnie poczucie degradacji w Polsce nie było kryzysu w takim sensie. No, rząd się chwali, przesadnie sobie przypisując zasługi, ale faktem jest, że nie było spadku dochodu narodowego. Dopiero niedawno właściwie społeczeństwo zaczęło odczuwać takie zjawisko jak kryzys. Nie było odczuwane. Na Zachodzie oczywiście on jest bardzo silnie obecny. Ale jaki jest wspólny mianownik? Bo mi się wydaje, że to jest jednak bardzo interesujące. Po pierwsze, oczywiście ta technika implikuje również horyzontalny charakter ruchu. To widać było w odrzuceniu wszelkiej władzy. To nie tylko internet. To znaczy, że to moim zdaniem, to już w jakimś sensie było w 1968 roku w innej formie. To znaczy bunt przeciwko społeczeństwu autorytarnemu, hierarchicznemu. Także i tutaj to jest też niesłychanie posunięte do punktu, pani o tym mówiła i moim zdaniem to jest prawda. To znaczy odmowa reprezentacji i odmowa, by ktokolwiek reprezentował. Nawet symbolicznie miejsce doboru i to wszędzie. Ulica bądź place. To jest również odmowa tradycyjnej agory. To jest poszukiwanie nowej agory. Można oczywiście w tym widzieć wyłącznie gest negatywny, bo rzeczywiście bardzo trudno wyobrazić sobie, jak to przełożyć to, co postulował pan Mordasiewicz, i to jest oczywiście ważne, na jakieś konkretne, pozytywne programy. To znaczy to jest przede wszystkim ruch negatywny. I ogromnie ważną rolę to odgrywa, wszędzie podkreślam na Zachodzie, większe znaczenie sprawiedliwość niż wolność. U nas wolność została uprzywilejowana. Ja myślę, że element taktyki odgrywał rolę, ale wszędzie, to poczynając od państw arabskich poprzez Zachód, sprawiedliwość była podstawową wartością i bunt przeciwko, no i tutaj rzeczywiście tym patologiom różnego systemu bankowego, tym niesłychanym dochodom, to znaczy rozdziew Stanów Zjednoczonych, który dochodzi do 363 razy płaca najniższa, prawda, to znaczy tu jest bunt, który jest bardzo interesujący i tego w miarę u nas nie ma. U nas nie ma tego, co jest na Zachodzie bardzo silnie obecne, to znaczy utożsamianie tych nowych ruchów w języku walki pokoleń. To znaczy u nas prawie to się nie pojawiło. Na Zachodzie jest to powszechne, to znaczy widzi się w tym nowy wymiar, to znaczy taki bardzo wybitny specjalista nauk politycznych Stanów powiedział, że oczekiwaliśmy po 1989 roku, iż zdominują konflikty między cywilizacjami, aluzja do sławnej książki i artykułu Huntingtona, i tak naprawdę widzimy, że ten konflikt, który dominuje, to jest konflikt między pokoleniami, prawda? Moim zdaniem to jest bardzo interesujące, to nie jest problem tylko dostępu do internetu, to jest problem podziału dóbr. To, o czym pan Mordasiewicz mówił, to jest na początku XX wieku nastąpiła masowa redystrybucja i później dzięki inflacji i klasa rentierów została wydziedziczona. To był sposób niesłychanej społecznej redystrybucji. Mówiąc prawdę, ja oczekuję, jaki będzie mechanizm wydziedziczenia ludzi starszych, którzy dominują zupełnie. Dominują nie tylko ekonomicznie, dominują również politycznie, ze względu na swój znacznie większy udział polityczny niż ludzi młodych, którzy trzymają się daleko od placu publicznego. To, że to nastąpi, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Nawet zresztą przedłużenie czasu pracy, dochody, które będą musiały, które ze względu na strukturę demograficzną, to będzie postępowało. W każdym razie to jest wymiar implicyty obecny. Ja nawet nie wiem, mówiąc prawdę, czy on w Polsce nie jest obecny. To znaczy w tym ruchu akta jest dla mnie jednak pewna tajemnica. To znaczy, czy za tym nie jest ukryty niepokój i trwoga przed niepewnością i kryzysem, który się zbliża, bo wtedy rząd zaczął dopiero straszyć, mówiąc prawdę, po wyborach kryzysem, bo w związku z tym, że przygotowywali zmiany różne, prawda? I moim zdaniem miało to wpływ na nastroje i zresztą wszędzie widać, na Zachodzie i wszędzie, że cenę najwyższą płacą ludzie młodzi. To znaczy, że tutaj te różnice pokoleniowe to nie jest wyłącznie problem psychologiczny, tylko to jest to jest problem autentycznej, odmiennej sytuacji. To znaczy, to można pokazać, jak jeżeli chodzi o Zachód, który nieźle znam częściowo tam mieszkając, jak pokolenia poprzednie, 2-3 pokolenia starsze nie miały żadnych problemów z zakupem mieszkania czy domku. Dzisiaj to jest niemożliwe dla ludzi młodych. Tu widać degradację materialną, nie metaforycznie, prawda? I oczywiście bezrobocie, które dotyka też w Hiszpanii, to jest skrajny przypadek, ponad 40% ludzi młodych to są bezrobocie. To jest zupełnie niesłychane. To znaczy, że tu jest potencjał wybuchowy niesłychany. To nie ulega dla mnie wątpliwości. Czy w Polsce do tego dojdzie? To jest bardzo ciekawe, że u nas wokół ACTA zorganizował się ten ruch, a nie wokół postulatów tam społecznych, prawda, społecznych czy ekonomicznych. To jest ciekawe, na ile tu odgrywa rolę to, co przy okazji węgierskiego wybuchu, o którym się nie mówi w ogóle, bo on miał inny charakter. Ale przecież to też było w zeszłym roku i to był masywny wybuch w wielkich miastach, destruktywny, niszczycielski i wtedy już mówiło się o buncie konsumentów. Młodzież o niezaspokojonej konsumpcji i przy wzorach konsumpcyjnych ukształtowanych przez starsze pokolenie, prawda? Na ile właśnie, to co zresztą było powiedziane, ta sfera wirtualna dostarcza pewnej kompensaty obecności w świecie i w czasie realnym z amerykańskimi, tam brytyjskimi i innymi, prawda, młodymi ludźmi, którzy konsumują ten internet w tym samym czasie. Innymi słowy, mnie się wydaje, że to jest masę tajemnic, które jeszcze są przed nami, no a teraz już skończę moje zbyt długie ostatnie głos. Nie, Wodek, już teraz za późno jest niestety. Trzeba było przedtem mówić, zamiast mówić o problemach miłosnych w różnych wiekach. Zaczniemy w odwrotnej kolejności od Alka Tarkowskiego. Bardzo cię proszę.
To ja zacznę, odniosę się do tej kwestii pokoleniowej w debacie. Zgadzam się, że trochę brakuje głosu młodych. Zastanawiam się, czy formuła debat, które się toczą w Warszawie, może po prostu nie jest formułą dla tego pokolenia. Ono dyskutuje gdzie indziej. Kłopot jeszcze mam taki, nie chcę się nad tym rozwodzić, że nawet jak ci umowni młodzi, na przykład studenci organizują debaty, to i tak zapraszają ludzi w moim wieku lub starszych. A jeśli tego nie robią, to z kolei rozmawiają w własnym gronie. Więc rzeczywiście jakiś problem komunikacyjny jest. Ale przychodząc do tych kwestii merytorycznych, mi się wydaje, tak sobie uświadomiłem, bardzo istotne pytanie, mnie to interesuje, czy ta stawka tych protestów, czy szerszych jakichś działań, ja uważam, że jednak można mówić o ruchu społecznym, jak to na sali są panowie i panie Turenowcy, no to jednak wydaje mi się, że tu całkowicie można użyć kategorii walki o nową historyczność, no to są wielkie orientacje omawiane właśnie społeczne przy okazji tych protestów, ale to może nie jest istotne, czy ta stawka jest umownie cyfrowa, czy nie cyfrowa. W ogóle może już powoli trudno robić to rozróżnienie, ale ja trochę bym chciał wiedzieć, czy ci ludzie rzeczywiście protestują za umownym, wolnym internetem, czy internet stał się dla nich pretekstem do mówienia o na przykład złej władzy, o kryzysie. Wydaje mi się, że nie do końca umiemy odpowiedzieć na to pytanie, ale gdyby z kolei dać wiarę temu, co jednak mówią protestujący, to mi się wydaje, że nie można pójść tak daleko, żeby mówić, ACTA była pretekstem do mówienia o trudnej sytuacji ekonomicznej. Znaczy, wydaje mi się, że gdyby ludzie chcieli protestować, że mają trudną sytuację ekonomiczną, to...
Nie chcę imputować, ale...
Może głębokim. Znaczy, wydaje mi się, że jednak trzeba uznać, że gdzieś ta stawka cyfrowa gra istotną rolę. Jeśli już, to bym powiedział, ten głos się przewijał, że ta nieufność wobec władzy, taki sprowokowana trochę tym całym wymiarem braku konsultacji społecznych, była drugą taką ważną stawką, która jest o tyle ciekawa, że jest to właśnie taka stawka bardzo obywatelska, może nie polityczna, ale obywatelska. I ostatnia rzecz, do której chciałem się odnieść, to Kasia Szymielewicz powiedziała, że te NGO-sy były trochę przez nawet protestujących uznawane za nieważne. Ja nie znam aż tak dobrze tego środowiska, więc może oni rzeczywiście tak twierdzą. Moim zdaniem one odegrały kluczową rolę. Znaczy, nie umiem sobie do końca odpowiedzieć, dlaczego akurat w Polsce ta sytuacja tak się wydarzyła, jak się wydarzyła. Pewnie czynników było wiele, ale fakt, że istnieje szereg organizacji, w tym organizacja, którą Kasiu prowadzisz, czyli Fundacja Panoptykon, które były od lat przygotowane ekspercko do zajmowania się tego, do niejako wytyczenia kierunków, jest tu moim zdaniem kluczowa. Znaczy, ci liderzy są potrzebni. Na sali są obecni
obecni liderzy innego, moim zdaniem, dziś kluczowego ruchu, ruchu obywateli kultury. I to też, on ma wiele cech tej efemerycznej, takiej ameby internetowej, ale to nie jest ruch bez liderów, bo wydaje mi się, że te struktury są niezbędne. I teraz pytanie, jak się mają do starych struktur związków zawodowych, partii politycznych, struktury nowe, które się nie wypracowały i na razie, przyznam, mają charakter incydentalny, właśnie jakiś serwis Facebook, który ma zupełnie przypadkową z punktu widzenia potrzeb obywatelskich konstrukcję jakiegoś systemu I like it, ale wszyscy go jakoś sobie zaadoptowali. Taką funkcję pełnią te memy, o których mówiła Kasia Szymielewicz, te śmieszne obrazki z kotkami, jednak pełnią pewną funkcję integrującą. Są serwisy takie jak w Polsce petycje.pl, średnio popularny, a na świecie Awas, używany przez miliony, które znów próbują jakoś ukierunkowywać, bo wydaje mi się, że bez tego jednak to jest adhokracja, która przez chwilę interesuje się protestami, a przez chwilę już klika w coś innego. I tak samo brakuje mechanizmów artykulacji. No to jest ten cała zbieranie podpisów pod referendum, które sprowadzi to bogactwo dyskusji do jednego zdania, które sobie zadamy. No dla mnie najlepiej, w taki trochę sposób anegdotyczny uświadamia, że są problemy nie tylko ze strukturą takiej organizacji, ale też artykulacji i gdzieś wydaje mi się, że musimy je wypróbować, ale ja dosyć świadomie nie podejmuję się prognoz, bo naprawdę wydaje mi się, że to bardzo trudno prognozować. Ja też jestem przekonany, że ci ludzie, którzy w dużej mierze decydują o kształtu tej przyszłości, to nie są socjologowie i myśliciele, tylko ludzie, którzy pracują kodem. Twórca Facebooka nie prowadził analiz statystycznych, nie pisał żadnych pamfletów czy manifestów, tylko stworzył system, który teraz gwałtownie zmienia dynamikę procesów międzyludzkich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Tomasz, bardzo proszę. Wydaje mi się bardzo istotna ta uwaga dotycząca kontrkultury 68 roku i mówiąc o trochę o przyszłości, to bym się odniósł do tego, co pani powiedziała. Mianowicie pomyślałem sobie o młodych tak, też do tego, co tutaj pan mówił. To jest pewien paradoks, że młodzi nie chcą, żeby w ogóle się świat zawalił. To znaczy myślę, że to jest ta różnica sytuacji dzisiejszej 68 roku. Kiedy popatrzymy na dowolne analizy jednak statystyczne, socjologiczne, do czego ci socjologowie od czasu do czasu się przydają, to widzimy tam niechęć do tego, żeby ten świat po prostu obalić. Czyli gdzieś tam z tyłu głowy te neoliberalne myśli, przeświadczenie o tym, że świat powinien tak wyglądać, że to ja zdobywam w tym świecie jakieś przyczółki, to tylko ode mnie zależy, czy coś mi się uda, czy nie, że ja powinienem jakoś walczyć z tym systemem, opięcie się w hierarchii, co jednak pozostają w umysłach młodych. Z drugiej strony, tutaj do tego, co mówi pan Jeremi Mordasewicz, oni są funkcjonalnie, za sprawą też technologii i sposobów funkcjonowania w ramach tych technologii, nieprzystosowani do pracy w super hierarchicznym środowisku, po prostu tego nie czują, jakby, no nie wiem, nie rozumieją, czyli mają jakby taką socjalizację neoliberalną, bo żadnej innej w Polsce nie ma od 20 lat, już się zgadzam i to jest takie coś. A z drugiej strony funkcjonalnie, technologicznie nie są przystosowani nawet motywacyjnie do takiej pracy. To znaczy, no mają gdzieś pięcie się w hierarchii na przykład ekonomicznej, prawda? Woleliby społeczeństwo ukształtowane na wzór mieszczański z bardzo niską rozpiętością dochodów, ekologiczne. Tam już są zaczątki postmaterializmu. To trzeba dobrego powiedzieć o tych młodych ludziach. Tam są zaczątki postmaterializmu, myślenia zupełnie innymi kategoriami. Być może po to by się przydała młoda tutaj osoba, żeby powiedziała właśnie o tym świecie. Chociaż tu się akurat z panem nie zgodzę, bo no nie trzeba być cesarzem, żeby mówić o doświadczeniach cesarza. No po prostu się nie zgadzam z tym, że tylko i wyłącznie młode osoby powinny o tym opowiadać. I jeszcze jedno zdanie, jeśli państwo pozwolą, dotyczące kilku zdań, które się pojawiały, użytkowania internetu przez starsze kategorie. Tutaj z kolegą Alkiem wymieniliśmy parę zdań w trakcie państwa dyskusji. Otóż wydaje nam się, że to nie jest dla pokoleń, kohort wiekowych 40+ doświadczenie formacyjne, w tym sensie, że no, ja sam przez 4 lata byłem prezesem Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie widziałem po prostu uczenie się pewnych technologii przez osoby, no powiedzmy 55+, zresztą sprawne uczenie się tych technologii, w obrębie tych technologii załatwianie jakichś swoich prywatnych potrzeb, no, na przykład, no nie wiem, kłócenia się na forach. Natomiast dla tych młodych ludzi to jest doświadczenie formacyjne, w tym sensie, że nie ma innej rzeczywistości poza dla 15-latka, poza tą, w którą wrastał. Tu się sprawdza stara teza Lwa Wygockiego jeszcze z lat 20. czy tam przełomu lat 20-30, że kształt technologii decyduje o formatowaniu umysłów. Tu się zgadzam z panią profesor Szacką, że to są innego typu już umysły. Do tego powinniśmy no w jakiś sposób przyzwyczaić się do tej myśli, mówiąc o przyszłości. I teraz jeszcze ostatnie, przepraszam, zdanie dotyczące tej przyszłości. Dlaczego trudno o niej mówić i dlaczego trudno o niej mówić dobrze? Ja mam takie wrażenie, że kształt edukacji niedostosowany jednak do tych nowych umysłów w żaden sposób decyduje o tym, że produkujemy digitariat, który tej przyszłości nie ogarnie. Do tego, o czym Państwo mówili. Jest jasne, że stoją przed nimi gigantyczne kłopoty, ale ja nie jestem pewien, czy z tym kapitałem kulturowym, który jest efektem i ich przyzwyczajeń technologicznych i z drugiej strony edukacji, która nijak się do nich ma, oni sobie z nimi poradzą. To mnie martwi. Niektórzy tak, niektórzy nie. Ja się przyglądam się młodzieży, która jest, niech mi Państwo wierzą, poza warszawska, poza inteligencka, poza kapitałami kulturowymi. I teraz gdybym taką młodzież zaprosił na tę debatę, to nie wygenerowałaby żadnej metamyśli. I teraz dlaczego? Czy ona jest jakoś upośledzona? Nie, ja mam wrażenie, że ona jest strukturalnie upośledzona, w tym sensie, że wyrasta w takim środowisku, które no, nie zmusza ją do tego rodzaju metamyśli. Ja pytam tych młodych ludzi nawet na studiach, na porządnym uniwersytecie, co myślą na te tematy. Nic nie myślą. Przepraszam Państwa, ale no sorry, no, nie myślą absolutnie nic. Chcą, żeby narzucić im, dlatego zapraszanie osób ponad 35-letnich, żeby im powiedzieli, na czym to ewentualnie może polegać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także no, skomplikowana sprawa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Rakusia.
Może dwie uwagi krótkie właściwie i sprostowania. To znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że część problemów, które się dzisiaj pojawiły, wynikają z tego, że mówimy o dwóch właściwie zupełnie różnych kwestiach, to znaczy o kwestii pokoleniowej i o kwestii protestu. Z jednej strony o charakterze i naturze pokolenia, młodego pokolenia zwłaszcza, z drugiej strony o proteście. To są dwa zupełnie różne problemy, a jeszcze w takiej konfiguracji, no to rzeczywiście staje się to bardzo, bardzo skomplikowane. Chciałem się odnieść do tego, co pani powiedziała, pani Agnieszka Dudzińska w sprawie No Logo. To jest temat, który bardzo nas interesuje i przywiązujemy do tego dosyć dużą wagę. Nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Asekuranctwo było pierwszą tezą, którą... To jest bardzo mocne słowo i tak jak powiedziałem, nasze stanowisko w odniesieniu do aktywistów, ono się zmieniało. Jesteśmy socjologami, mamy ten komfort, że możemy również zmieniać opinię. To było nasze pierwsze jakby wrażenie. Racjonalizm, asekuranctwo, próba ukrycia siebie gdzieś tam właśnie za tymi maskami, ale potem dotarło do nas, że No Logo rzeczywiście jest postulatem samoograniczenia. I jest rzeczywiście, znaczy nie jest tylko wyrazem asekuranctwa, ale pewnym wyrazem pewnej taktyki myślenia, ale też właśnie poświęcenia własnych przekonań, poglądów po to, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel. Pani się zajmuje, jak sama powiedziała, reprezentacją polityczną. No trochę czasami ta reprezentacja się w ten sposób wyłania również, że te własne poglądy, opinie, przekonania, to wyznanie wiary gdzieś się zostawia z boku po to, żeby stworzyć coś, żeby bronić jakiegoś wyższego celu. I ten moment tutaj się, ten moment, który my nazywamy, który ja nazywam momentem republikańskim, on się rzeczywiście wyłonił i to No Logo też nabrało takiego charakteru. Ja mogę powiedzieć jeszcze tutaj ad vocem tego uwag pana Mordasewicza, że zastanawia się pan, jak skłonić młodych ludzi do konstruktywnego myślenia. Ja się zastanawiam, jak skłonić ludzi do tego, żeby nie byli aż tak konstruktywni. To jest bardzo podstawowy, to jest bardzo poważny problem. Jako nauczyciel akademicki zmagam się z tym, że oni są zbyt konformistyczni, zbyt racjonalni, zbyt łatwo przyjmują reguły systemowe. I moje doświadczenie jest zupełnie inne. Oni z chwilą, kiedy zaczynają pracować, wsiąkają w środowisko w sposób, powiedziałbym, co najmniej nieprzyzwoity. I to mnie przeraża. I jeżeli się skoncentrowałem na tym problemie braku radykalizmu wśród młodych ludzi, to właśnie między innymi z tego tytułu, bo Plessner, kiedy pisze w latach 20. pisał swoją książkę o granicach wspólnoty i krytykował radykalizm społeczny, to właśnie mówił o tych cechach ludzi młodych. Ja tych cech młodych ludzi w ogóle nie widzę. Przepraszam, może dlatego, że jestem zgredem, tak jak sugerował Jakub. Ale myślę, że trochę tak rzeczywiście jest.
Powiedział, znaczy, nie sugerował.
Wręcz powiedział, tak. No. Znaczy, zasugerował nam, ale także to. Tak, i jeszcze chciałem powiedzieć dwa słowa w odniesieniu do tego, co pan powiedział, pan profesor Smolar. My rozważamy właściwie kilka hipotez w odniesieniu do ruchu ACTA. Można to potraktować jako w ogóle rozważanie na temat ruchu protestów. Ten wątek ekonomiczny również, o którym pan wspomniał, między sobą nazywamy go klasycznym wątkiem marksistowskim, związanym właśnie z sytuacją klasową, z problemami z pracą i tak dalej. To jest jeden wątek. Wątek polityczny, kontekstu politycznego, to jest drugi wątek, ale nas, mnie w szczególności interesuje ten wątek kulturowy, ponieważ upierałbym się, że to jest jednak ruch protestu o charakterze kulturowym. Czyli powtórzę jeszcze raz te cztery cechy bardzo istotne. To znaczy oni są po pierwsze bardzo skoncentrowani na sobie, w znacznie większym stopniu niż na swoim przeciwniku. I próbowanie wtłaczanie tych ludzi na siłę w strukturę, którą wyznacza przeciwnik, jest błędem. To robił Palikot i dlatego oni go spalili. Oni nie chcą mieć przeciwnika, oni się naprawdę dystansują od przeciwnika. Oni mówią, mamy sprawę do załatwienia, chcemy rozwiązać problem, niekoniecznie mamy przeciwnika, a my szukaliśmy tego przeciwnika. Pytaliśmy się, no może lobby amerykańskie, może Hollywood, może gdzieś indziej jest ten przeciwnik. Oni nie chcieli tego przeciwnika. Oni naprawdę byli skoncentrowani na swoich problemach. Afirmowali siebie, to znaczy oni naprawdę odnajdywali przyjemność w budowaniu wspólnoty, w budowaniu nowych form komunikacji, w poszukiwaniu wzajemnego jakichś platform porozumienia. To nie były działania wstępne tego ruchu, to była istota tego ruchu. To była istota tego ruchu, poza oczywiście celem jakim. Trzecia sprawa to jest właśnie świadomość odmienności swoich uczestników. To jest nowa rzecz. No logo to jest wyraz świadomości, że jesteśmy różni. To jest ruch społeczny, w którym się pojawiają reprezentanci nowej prawicy, ruchy anarchistyczne, HCS, cała masa różnych postaci. I w końcu ostatnia rzecz, to nie jest quasi-militarna mobilizacja przeciwko wrogom, tylko to jest rzeczywiście ruch ludzi skoncentrowanych na swoich interesach i na swoich prawach. I to jest pewnego rodzaju przekaz kulturowy. Mi się wydaje, że mówimy, że mam tutaj do czynienia z ofensywą ruchów właśnie kulturowych. Można to nazwać kulturą praw człowieka na przykład.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Kosiała, bardzo proszę.
Więc ja to tak wystąpię jak profesor, który jest zatroskany o jakość swojego języka do opisu świata. Znaczy pytam, czy te okulary, przez które, te pojęciowe okulary, przez które patrzę na świat, to one jeszcze coś nowego pozwolą zobaczyć. No i muszę powiedzieć, że często mam wątpliwości, bo takie pojęcia jak pokolenia, wiadomo, że robiono rozmaite dystynkcje, na przykład mówiono o pokoleniach starego typu i pokoleniach nowego typu. Pokolenia starego typu, ale mówię w takim sensie no, socjologicznym, prawda, takim za Mannheimem, a nie takim jak dziennikarze tym pojęciem żonglują. Na przykład stare pokolenia to były te, które walczyły o to, żeby to centrum polityczne jakoś dowartościować, a później w roku 68 przyszły pokolenia zupełnie nowego typu, prawda? I one, tam centrum jakieś państwowe, narodowe, to nic z tych rzeczy, prawda? To żadne pokolenie typu, nie wiem, harcerzy, prawda? Albo wędrujących ptaków w Niemczech, albo pomocników artylerii przeciwlotniczej. Więc mamy
stare pojęcia, niektóre są paskudne zupełnie, na przykład to rozróżnienie na prywatny, publiczny, no myśmy odziedziczyli jeszcze ze starożytności to rozróżnienie, wiek XIX jakoś to mocno podniósł. No i teraz przychodzi ta młodzież, prawda, która ucieka nam gdzieś w internet, ucieka i chowa się, a my tutaj stoimy właśnie z tymi narzędziami, z tymi patykami pojęciowymi i próbujemy ją tam gdzieś wydłubać, zobaczyć, obejrzeć. Więc jest to dla socjologa, nie da się ukryć, sytuacja dosyć mało komfortowa. Natomiast no, widzę takie możliwości. To jest taka sytuacja jak psycholog, któremu podsuwają pojęcie duszy i on mówi, no spróbujmy tak długo świat opisywać bez tego pojęcia, prawda? No być może ono będzie z czasem potrzebne, prawda? Ale spróbujmy to robić, mając te narzędzia, no, które jakby tą duszę usuwają gdzieś na bok. No więc robi to. I na przykład ja zgadzam się tutaj z głosem pana Osenki, który mówi, że no w tym internecie to wcale młodzi nie mają jakiegoś monopolu, prawda, na wynalazki, na przywództwo, na główny głos, prawda? To nie jest tak, że się pojawiło to nowe medium, to się rzeczywiście pojawiła diametralnie nowa, jak powiedzieć, wspólnota. Wiadomo, pojawiły się nowe problemy, ponieważ ta ilość informacji, którą trzeba obrabiać, to wymusza zupełnie inny sposób funkcjonowania. To już nie jest taka medytacja nad tekstem, tylko to jest nagle problem jakby oswojenia tej masy tekstów, prawda? To jest już inny sposób myślenia. To jest taki element zadania, jaki mają, nie wiem, jacyś tam przedsiębiorcy, którzy muszą powiedzieć, no co zrobić z moją skrzynką e-mailową, skoro mi ją ciągle zapychają, prawda? Jak ja muszę do niej podejść, prawda? Więc to jest ten problem również ludzi młodych, którzy stają wobec tego ogromu informacji i muszą jakoś no, też w tym świecie się odnaleźć. Więc sytuacja jest no, po części nowa, po części stara. Wiadomo, że nawet jak się mówiło o pokoleniu kontrkultury, to się mówiło, że oni, prawda, było jakieś wydarzenie historyczne, ale oni też potrzebowali na przykład takiego miejsca, gdzie się musieli spotkać. Kampus był takim miejscem, prawda? No teraz takim miejscem jest właśnie ta rzeczywistość wirtualna. Znowu w takim razie proszę zobaczyć, że ja ciągle tym pokoleniem, pojęciem pokolenia żongluję i staram się je przyłożyć do tej nowej rzeczywistości. Jednocześnie mam poczucie, że sytuacja jest zupełnie nowa. Stary świat się skończył. Ten świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni na Zachodzie, prawda, to jest ten świat dobrobytu państwa socjalnego po II wojnie światowej. No, polska młodzież, jej się ten świat zawalił w roku 68. Taki bezpieczny, prawda, takiej pracy, no, która była. Na Zachodzie mówi się, prawda, gdzieś tam w Holandii, prawda, że oni jeszcze z tym kryzysem sobie pożyją, ponieważ oni nagromadzili wielkie zasoby, prawda, więc oni jeszcze mają co przejadać, prawda. Polska młodzież w latach 90. i już w nowym stuleciu jakby jest zahartowana w tych bojach z niepewnością świata, to Bogdan Mach napisał książkę o pokoleniu, które nagle się okazało, te roczniki, które wchodziły na rynek pracy, powiedzmy w roku 90, 91, 92, to się nagle okazało, no jakaś ogromna część z nich, prawie połowa, miała doświadczenie bezrobocia. No ja nie wiem, jak ja bym przeżył doświadczenie bezrobocia, bo ja żyję, prawda, w świecie, no takim stabilnym. Więc no, jaka tu jest konkluzja? No, za dobre pojęcie do opisu świata, za takie, które nam coś odkryje, to naprawdę warto dać Nagrodę Nobla, prawda? No były takie wynalazki, pojęcia anomii, interesu klasowego, to były takie właśnie wynalazki. Trochę, przyznam, tych pojęć brakuje do zmieniającej się rzeczywistości, o której ten, na przykład profesor Szlendak mówi, prawda, są te nanośrodowiska, to rzeczywiście są środowiska, które żyją w takim świecie, gdzie nie ma powszechnej służby wojskowej, nie ma powszechnego kanonu lektur w szkołach, prawda, i później oni myślą tymi samymi cytatami wręcz, prawda, oni się w lot porozumiewają, tak dawniej było, już tak teraz nie ma, prawda? Jednocześnie, no właśnie, jest prawda, no, ten pluralizm, prawda, jako kulturowy, jako ten stan dobrego społeczeństwa, prawda? Nie taki stan, który społeczeństwo być może rozwali i rzuci ludzi sobie do gardła, prawda, tylko to jest właśnie ten pożądany. Więc no, mam poczucie końca starego świata, natomiast o tym pokoleniu jak to Państwo mówili, ja tu myślę o nich, antyakta, prawda? Państwo jak już mówili...
Aktawiści.
Aktawiści, prawda? No to sobie myślę, to jest taki incydent. Znaczy, to się pojawiło, przyjdą kolejne incydenty, prawda? Bo tych niepokojów to moim zdaniem będzie coraz więcej, prawda? No to jest również jakiś tam kryzys, widzę, takiego systemu politycznego, jak do którego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Tej demokracji, tej, prawda, która wysuwa reprezentantów, a młodzi ludzie już nie mają na to ochoty, prawda? No więc to uważam, prawda, taki incydent, prawda, przyjdą następny, jestem pewien, że świat stary się kończy.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, skończymy na tym pierwszą sesję. Dziękuję ogromnie panelistom. Mamy pół godziny teraz na szybkie zjedzenie czegoś i wrócimy tutaj na drugą sesję.